Witam wszystkich bardzo serdecznie w 552 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest...
Mateusz Danowicz.
Proszę bardzo.
Mateusz Danowicz.
Proszę bardzo.
Drugi raz miałem powiedzieć,
nie,
to było
nie,
takie...
Nie. I Mateusz Widut.
Okay.
Dzisiaj zaczniemy trochę inaczej, bo obiecaliśmy czytać komentarze spod poprzedniego odcinka, ale żeby to urozmaicić, myślę, że trochę powiedzmy też, co ostatnio graliśmy i będziemy to tak przeplatać, więc powiedz jedną grę, później czytamy komentarze, ja powiem jedną grę i czytamy komentarze.
Okej.
Okay. Tak więc grałeś Diablo?
No, ale dosłownie z półtorej godziny tylko dziś.
No.
Bo dziś mam premierę, nie? Więc
co,
tak naprawdę...
Lepiej wygląda, gorzej
tak
wygląda.
Tak samo jak beta, nie? Nie ma żadnych różnic.
No to niedobrze. Ja mam nadzieję, że na Xboxie Series S będzie wyglądało lepiej niż jakość grafiki
no
z
może
Xboxa 360.
Ja na PC nie miałem zastrzeżeń, więc dopóki nie przejdę całego tego pierwszego regionu, to nie, to wszystko będzie to samo, co grałem już w becie. Więc no fajnie, gram sobie Rogue'em tylko teraz.
A po polsku?
Łotrzyk.
Łotrzykiem.
No. Tylko gram po angielsku właśnie. Chociaż słyszałem, że podobno dobry dubbing jest po polsku. Więc może...
Dlaczego grasz po angielsku?
Nie, mnie
to
zajmuje.
To jest też pytanie zaraz.
Mnie zajmuje też miejsca Diablo, jak masz tylko jeden język pobrany.
To usuń angielski.
Nie da się.
Okej, dobra.
Niestety. Ale tak, tak głównie to grałem w Street Fightera 6, 20 godzin już jakieś.
Grasz na?
Gram na PC-cie, na klawiaturze.
Też?
Tak.
Ja tylko
było.
Dodam, że proponowałem mu zupełnie za darmo.
Ale taniej
wersję
było.
Najtańszą, bo za darmo.
No dobra, tak.
Na PlayStation 5 nie chciał.
Ale ja myślałem, że dostaniemy na Xboxa redakcyjną, bo zazwyczaj dostajemy na Xboxa gierki, takie multiplatformowe.
Było powiedziane więc... tak. Możemy zapytać o Xboxa, bo już nie mamy Capcom. Jak Capcom da więcej kluczy, to
okej, okay. No ale w każdym razie, no whatever, przypadło. Zresztą ja wolę, bo to jest, wiesz, jakby na moim kopiecie, przepraszam.
Nie, no mów.
Na moim koncie wolę mieć gry, bo to online i tak dalej, także... Przyniosłem sobie postęp z dema, w sensie postać zrobioną do dema. Nieważne, w każdym razie bardzo fajna gra.
Widzisz,
recenzja.
To jest lepsza gra, bo na przykład w Diablo nie możesz z bety przenieść postępu.
No nie, to trochę co innego. No, tam też nie można było z bety postępu, tylko postać, którą sobie stworzyłem, okay. Wygląd. Jak już okay. Potem siedzieć w kreatorze postaci, wiesz. W trybie fabularnym. Tryb fabularny to jest taka nowość zupełna w tej serii, bo jakby tworzymy sobie tego awatara i tam jest taki... Jakby trafiamy do kolejnych tych postaci znanych ze Street Fightera, bo oni są trenerami w tym świecie. I NPC-ami.
I chodzisz po tym świecie, otwarte miasto?
Tak, znaczy to jest takie bardziej jak Yakuza, nie? Otwarta dzielnica miasta.
Okay.
I ogólnie jest trochę takie to Yakuzowy, bo jest taki absurd też, ale to też z Japonii, nie? Są takie, jest jakiś gang ludzi w kartonach na głowach, który biega tam i cię bije. I ogólnie są takie różne śmieszne rzeczy się dzieją. Możesz do każdego podejść przechodnia i każdy przechodzień ma level. I wiesz, możesz wcisnąć jeden przycisk, żeby go wyzwać na walkę. Nawet jesteś policjanci stoją, z którymi masz gadać do questa, też możesz z nimi walczyć jak chcesz. I tam się zdobywa jakieś tam, no takie pierdoło wizualne, jakby żeby sobie ubierać tą postać, żeby jakieś tam wzmocnienia mieć, przedmioty i tak dalej. Więc bardzo taki ciekawy tryb fabularny, który uczy też dobrze gry, bo są misje poboczne, które uczą jakby mechanik w taki sposób, że na przykład drony cię atakują, które tylko latają, więc naucz się robić ataki jakieś tam dobre z wyskoku. Więc takie bardzo fajne tutorialowe są też misje, które uczą grać. Co nieczęsto jest w bijatykach, bo, no bo w story mode w bijatykach to zazwyczaj jest po prostu film, nie? Że tam wcisk, tak naprawdę w walkach jeden przycisk wciskasz i wygrywasz w Mortalu 11 na przykład, więc to jest fajne. A poza tym no, już mówiłem po wrażeniach z bety, że doskonały system walki jest w tej grze. Więc nawet jak przegrywam sporo, to i tak chce mi się grać dalej i będę grał dużo. Dopiero Kenem dotarłem do brązu, udało mi się do ligi takiej, bo jest oczywiście wiesz, rankingowe mecze i ligi są, jest rookie na początku, na początku masz 10 meczów placement matches, które cię jakby oplasowują w lidze do twoich umiejętności, ale no ja zacząłem od rookie, czyli od najmniejszej, potem jest iron, potem jest bronze, silver, gold, platinum i gold i mi się udało dopiero do brązu wejść Kenem, a potem też zacząłem jury grać. No jest fajnie po prostu, więcej w recenzji, która była na audycji, możecie już sobie posłuchać, dałem
wysoką ocenę.
Na 10.
Na 10.
Wow, nie powiedziałem.
Ja też pogram. W końcu po 30 miesiącach od zakupu PlayStation 5 odpakuję drugiego pada.
Dla multiplatformy.
Więc, ale
tak,
wiesz,
jeszcze
no, będę mógł pograć z kimś. Nie?
Jeszcze jedno. Czy umiesz grać w bijatyki tak, czy tak średnio?
Nie, średnio.
A twoja partnerka też tak
no,
średnio?
No myślę, że bardziej średnio nawet niż
i
ja.
I widzisz. i możecie sobie fajnie grać, bo nowością też jest ten system współczesnego sterowania, opcjonalny, można sobie wybrać, że na przykład zamiast robić kombinację klawiszy, że przód, dół, przód i pięść, to po prostu masz jeden przycisk, który jest special attack się nazywa i w zależności od tego, z jakim kierunkiem go wciśniesz, czy po prostu samo lewo, samo prawo, czy samo dół, to robi inny special attack, więc nie musisz robić tych, wiesz, tylko po prostu wciskasz raz i działa. Także to jest takie fajne ułatwienie.
No to spróbuję tak.
No, więc polecam Street Fightera 6, kupujcie.
Tak, i teraz przechodzimy do pytania sprzed dwóch tygodni.
Capcom mi nie płaci za to, ale kupujcie.
Brzmiało, czy brak polskiej wersji językowej to powód, by wystawić grze niższą ocenę. Zelda zasługuje na 10/10 bez PL. I Son Goku SSJ2. Ja ostatnio motywuję się do grania w gry po angielsku, aby wzbogacić zasób słownictwa. Przeważnie to jakieś powolne gry lub gdzie mogę bez przeszkód wstrzymać rozgrywkę zapisując słówko, a potem je tłumaczyć. Nie uważam, że powinno się za to obniżać ocenę za brak wersji językowych. Powinno za to przekładać gry na jak największą liczbę języków. Może nasze współczesne SI, sztuczna inteligencja, w tym pomoże za niedługo, bo to sposób na dotarcie do większej liczby, ilości klientów. Na razie by szans, napisy zupełnie by wystarczyły. No ja myślę, że sztuczna inteligencja idzie mocno, chociaż szczególnie w takich grach, w których jest dużo tekstu.
To nawet SSI nie wyłapie kontekstu.
No nie, bo to trzeba kontekst, jakby czasem to są żarty, które muszą być przetłumaczone nie dosłownie, a kulturowo, czyli tak naprawdę pewnie idzie tak. Nasz Paweł.
Ale ja tylko powiem, że to weź go wyłącz. Ja tylko powiem, że to nie tylko żarty, ale czasem po prostu widać nawet w tłumaczeniach zwykłych, przez ludzi robionych, bo tłumacze często po prostu mają Excela i mają, wiesz, linijkę po linijce tłumaczyć i nie wiedzą, co ktoś powiedział na przykład przed ich postacią, którą mają akurat tłumaczyć. I też wychodzą rzeczy, które brzmią dziwnie totalnie. Na przykład w Street Fighterze jest parę takich przykładów, jakby to było właśnie z Google Translate'a w ogóle, ale nie było pewnie, nie? Więc po prostu to też, skoro ludzie sobie z tym nie radzą, to... No, AI też niekoniecznie.
No nie pomoże. Dobra, idź po niego, ja czekam dalej, czytam dalej. PS, słucham sobie audycji GNM. Paweł tam mówi o nowych redaktorach, co piszą newsa i mówi Mateusz Zdanowicz. I takie, ej, kojarzę typa, a po chwili takie, oh my honey, banej. Toć to M. Zdanowicz jako świeżak w redakcji. No tak, tak też było. Ja też tam pisałem newsy w tym samym czasie i finalnie z wielkiej grupy chyba bodaj 15 czy 16 osób zostałem tylko ja, właśnie Mateusz Zdanowicz i też Krystian Szalast, ale on chyba minimalnie wcześniej zaczął to wszystko. Witaj Pawle, który miałeś być 37 minut temu w
nie
tym studiu.
Nie strzelam 18
żadnej. Prąd mnie strzela.
No nie włączę ci teraz za karę mikrofonu.
No proszę, jaki zdolny.
Jak to uważa, ale ja raczej nie biorę pod uwagę lokalizacji przy ocenianiu gier, a jeśli już, to raczej jej jakość, a nie istnienie lub brak w grze języka polskiego, czy jakiegokolwiek innego. Oczywiście zawsze miło, jeśli się pojawi, ale czy serio ktoś wierzył w Zeldę po polsku? XD. Przecież Nintendo jak zwykle idzie po linii najmniejszego oporu, czy w ogóle jakakolwiek gra miała polskie napisy. Napisy mi nie robią różnicy, co innego gdyby był dubbing. Jestem jego fanem, lubię się sobie sprawdzać i porównywać różne wersje językowe. No. Jest to też doskonały sposób do nauki języków.
Dubbing mógłby lepszy być niż w oryginale, bo jest taki... Dobrze, że tam mało mówią w tej Zeldzie.
Czekaj, jeszcze tak jedno zdanie. Dlatego irytują mnie ograniczenia regionalne na konsolach. Na przykład w Cyberpunka na PlayStation 5 mogę grać tylko po polsku, angielsku i bodajże rosyjsku. Ale już nie po portugalsku, niemiecku czy w innych językach dostępnych w innych regionach. Też nie wiem, z czego to wynika, chociaż wydaje mi się, to jest taka ochrona przed, nie wiem, ochroną ceny w danym regionie. Chociaż jak po angielsku jest to tak, nadal to jest bez
sensu.
Myślę, że to
zależy, co się dzieje.
Ciągle do was dzwonię, panowie, i o chyba wszyscy, bo przed chwilą słyszałem dźwięk na głośnikach ten...
Niemożliwe.
Tego.
Nadal się spóźniłeś 39 minut.
Nie.
Umówiliśmy się na
dobre
15
minut temu.
No tak.
O. No to było dzwonić.
Tak, ale musiałem awarię.
A w ogóle
naprawić.
Wiecie, że nawet na przykład nie potrafią zadzwonić na numer telefonu, tylko dzwonią na Messengerze.
Uznałem, że tak będzie boomersi. Szybciej.
Przejdźmy
dalej. Sądzę, że boomerzy dzwonią na Messengera zamiast
myślę, normalnie. Myślę, że tak. Zdecydowanie.
Co?
Tak, okay. Bo myślę, że są tacy...
Pytanie
tak
odcinka.
Bardzo nowocześni.
Czy waszym zdaniem boomerzy bardziej częściej dzwonią na Facebooku, na Messengerze?
Częściej. To źle formułujesz, jakby od razu ustawiasz tutaj tezę.
W ogóle robię coś takiego, jak dzwonienie na Messengerze. Jak już mam dzwonić przez internet,
tak robią, tak?
To chociaż przy WhatsApp,
też robią,
Signal...
Tego nikt nie powiedział. Czemu wkładasz nam ustawę do słów?
Nieważne.
Akurat przez Messengera chodziło o to.
Idziemy dalej.
Dawid, oczywiście, że tak, a jeżeli chodzi... Chodzi wersje chmurowe przyszłych gier, na przykład Series S, to nie interesuje takie rozwiązanie osób kolekcjonujących cyfrowo gry na Xbox i powiększających swoją bibliotekę gier. Okej, ale po pierwsze, Series S nie ma napędu, więc co masz kolekcjonować? Po drugie, jeśli jest w chmurze, to i tak przecież możesz kupić grę i mieć zawsze cyfrowo.
Z kodem.
I mieć cyfrowo chmurze, więc nie widzę jakby problemu, minusów.
No.
Nie? Tak czy inaczej.
A teraz może przerwa.
Czekaj, jeszcze dwa komentarze, bo to akurat
chyba
są krótkie. Co?
Nie.
Przestańcie robić zamieszanie na tej
problemy techniczne.
Adrian Salvatore. Dla mnie brak wersji polskiej to nie powód do obniżenia oceny, ale minus dla firmy i potencjalny brak zakupu gry w cenie premierowej. Takie tytuły zazwyczaj kupuję używane lub na promocjach. Co do Zeldy, to nie mam zdania, bo nie jestem posiadaczem Switcha i nie będę. Ja w ogóle chciałem tylko dodać do tego Switcha, że jakby dużo osób mówi, ale po co w ogóle to mówić, cicho być? Bo to w ogóle nie ma Nintendo ani w Polsce, ani dystrybutor, który u nas wydaje, też nie jest, nie ma oficjalnego jakby bycia w Czechach, aż z Czech jest dystrybutor. No ale still, jak wyrażamy jakieś wątpliwości, czy też jakąś złość, to wyrażajmy do dystrybutora, który mimo wszystko ma jednak trochę większy wpływ
tak,
niż
ale poza tym
ja
to jest,
czy ty, nie?
To jest trochę zły argument, że dystrybutor jest w Czechach, no bo jakby są reklamy po polsku na przykład. Nie? No
tak, ich zadaniem jest opiekować się też rynkiem polskim,
tak,
który jest większy.
Który jest znacznie większy, tak.
Dobrze, i ostatni w tej części, Kręcio. Jak Microsoft wydał grę bez Polski, to raban i minus jeden do ceny, a tu przy Zeldzie brak.pl i wszystko gra. Trochę to nie fair i nie powinno mieć znaczenia, czy gra jest hitem, czy nie, kto ją wydaje i tak dalej. Brak.
Jeszcze...
polskiej wersji językowej zawsze minus jeden od recenzentów w Polsce z mocnym zaznaczeniem, że ocena obniżona za brak lokalizacji, koniec, kropka.
Kto obniżał? Kto obniżał?
Wyobraźcie sobie w Niemczech, Francji czy we Włoszech taką sytuację.
A kto obniżał? Jak nie było recenzji jeszcze, ludzie.
Ale nie, chodziło ogólnie, nie? Że tak,
bo ktoś obniżał...
Ale u nas też bywało
tak. Ale to Paweł typ jak często obniżał za brak polskiej wersji? Możliwe na Xboxa coś?
A ja
nigdy nie obniżałem.
Słabą polską wersję językową też często.
Więc proszę tu nie mówić, że są podwójne standardy, bo nie było recenzji Zeldy.
I jaki jest plan gry? Bo widzę, że chcecie odejść od tych komentarzy.
Robimy
teraz
przerwę i dalej mówicie, w co graliście. Bo
tak,
powiedziałem
teraz ja mówię o grze, w której powiedziałem, że dokończę.
O nie.
I naprawdę robiłem kurwa wszystko, żeby ją dokończyć. W piątek byłem... Gra Gollum. Oczywiście mówię mojej tydzień temu w WhatsAppie się Gollum. Gra ma 10 rozdziałów. W piątek byłem na 8. Całkiem dobrze mi szło. Było kilka crashów gry, kilka razy musiałem je ładować i tak dalej, ale całkiem dobrze szło. Mm-hmm. W sobotę siadam do 9 rozdziału. Nie, nawet w piątek. Gram, crash. Wyrzuciło mnie, ale jak próbuję kontynuować grę, to mam automatycznie crash przy ładowaniu gry, nie? Więc co muszę zrobić? Muszę zacząć cały rozdział od początku. Gram, no. I nagle znowu crash, freeze i znowu chcę kontynuować i znowu nie, muszę zacząć od początku. Od początku rozdział chyba zaczynałem, nie wiem, 5 razy tego dnia i dałem sobie spokój. W sobotę, całą sobotę spędziłem
ale
na
to
tym,
powiem ci...
żeby przejść ten olony 9 rozdział i po... 2 razy instalowałem w tym czasie jeszcze od początku grę.
To musi być gra roku,
udało
się
mi
tak
się przejść ten 9 rozdział i byłem w niebo wzięty. W niedzielę wziąłem się za 10 rozdział. Nawet dobrze poszło, bo często rozdziały są jeszcze podzielone na takie podrozdziały.
No.
Pierwszy podrozdział, jeden crash, co to ma być, nie? Bardzo łatwo poszło.
I jeden crash tylko, 9 na 10.
I jestem w drugiej części, czyli tak naprawdę zostało mi 30-40 minut do końca gry. I tam już się zaczynają najbardziej jakby wymagające etapy w Gollumie, bo nie dość, że wskakujemy na różne półki i tak dalej, to gra, w której głównie chodzi o wspinaczkę i skradanie, to tutaj zaczynają latać te półki, nie? Więc jest to nieco skomplikowane, biorąc pod uwagę, że mechanika skakania w tej grze jest do dupy. Więc nie dość, że nie udaje mi się często tego zrobić i ginę, i ginę, i ginę, to nagle w randomowym momencie crash, crash, crash. Instalowałem tego dnia 5 razy grę od początku. Zaczynałem, nie wiem, chyba z 15 razy od początku tą część rozdziału. Włączałem, nie? Włącza się, klikam kontynuuj, ładuje się, crash. I tak w kółko, i w kółko robię sobie, nie wiem, kolację,
krasuję.
Na jutro gotuję
obiad. Podziwiam cię, powiem szczerze.
Nie dało się. No, naprawdę próbowałem wszystkiego, ale za każdym razem, nawet jak robiłem wszystko idealnie i nawet nie umierałem, żeby gra przez chwilę nie miała pomyślunku, a może coś doczytam i wtedy się skraszuję. Się crashowała w najmniej odpowiednim momencie i najgorsze jest to, że nie można sobie wczytać jakiegoś konkretnego checkpointu, tylko zaczynasz od początku wszystko, a więc 15 minut słuchania cutscenek bez sensu.
Nie da się przewijać?
Da się przewijać, ale musisz dojść, a później na przykład chodzisz za postacią i ona idzie 2 na godzinę i nie, tak. Szybciej nie zrobisz
typowe.
Niczego.
To mi się w Yakuzie podobało, że były questy, że idź z kimś i słuchaj, możesz po prostu pobiec sobie do celu i ktoś tam krzyczy.
Ja naprawdę, mimo tego, że ta gra była już od początku skopana, dawałem jej pewne jakby... Widziałem pewne plusy w tej grze, ale doprowadziła mnie do takiego stanu emocjonalnego wczoraj, przedwczoraj. Wczoraj zresztą jeszcze próbowałem, tak. No nie da się. Obejrzałem do końca te ostatnie pół godziny i tak nie byłoby to warte. Więc więcej na recenzji, na audycji.
Zmieniam oświetlenie z Rage'u czerwonego na bardziej taki...
Tak się moja przyjaźń z Assassinami skończyła, bo grałem w Revelations. A. To było tuż przed trójką, ten jakby drugi...
Ten w Stambule?
Nie dodatek, tylko taka druga gra w Zecję, trzecia gra Zecję, tak właśnie w Stambule, w Konstantynopolu tak, wtedy. Tak. I ona za pierwszym razem... Save mi się skorumpował jakoś tam, nie?
Popsuł się, no.
Tak sobie mówię. I musiałem zacząć od nowa, bo nie dało się nic z tym zrobić. Dobra, tam raz to zrobię, ale te cutscenki były, jeśli dobrze pamiętam, niepomijalne. I no ciężko było się przebić przez to czołem, no ale jakoś to zrobiłem. Drugi raz mi się rozwaliło i trochę dalej, ale jednak, no i sobie myślę... Nie, no bardzo mi zależy, żeby się dowiedzieć, jak historia Ezio się kończy. No przecież jestem taki zaangażowany, to na pewno ostatnia gra z serii. I odpalam po raz trzeci, przechodzę całość prawie, znowu wszystkie te scenki oglądam, już mi się żygać chcę po prostu, jak któryś raz mam tam ratować tego, owego, tamtą, owantą. I znowu mi się save zepsuł i stwierdziłem, już nigdy nie zagram w tę serię. No i od tamtego czasu gram chyba w każdą odsłonę, ale na pewno ich nie przechodzę.
Także tak samo Mateusz będzie grać w każdego nowego Gloom'a, jaki
ja będzie. Grałem w premierę w Gothica 3 w 14 FPS-ach ciągle i skończyłem tą grę. Tak? Ja jestem naprawdę bardzo wyrozumiały, jeśli chodzi o błędy i niedziałanie gry. Ale to, co się wydarzyło z tym Gollumem, chyba żadna gra, w którą grałem, a grałem w setki gier, nie była tak
zepsuta. Ja tak nie miałem w życiu, żeby jakieś takie...
Nie dało się bardziej popsuć. Naprawdę. Kiedy tydzień temu mogłem powiedzieć, można zagrać tą grę, chociaż jakby za 5 zł była dorzucana do chipsów. To teraz nie jest warto nawet...
Jak znajdzie się w chipsach Golluma, to wyrzuć.
Nawet jakby dawali mi 10 zł, 50 zł, albo 100 zł, albo 200 zł, nie warto w tą grę zagrać. Mimo wszystko.
Okej, to wracamy...
Żeby ją skończyć, nie? Nie tak, że zagrasz połowę, nie. Musisz ją skończyć, wtedy otrzymujesz dopiero te 200 zł. Nie ma takiej
tak
szansy.
Mało.
No nie wiem, no...
Inflacja.
Gdyby ktoś mi dał 50 tysięcy złotych,
to, tak,
to bym tyle razy, ile się tylko da ten 10.
A na czym grałeś?
Xbox Series S. W ogóle Digital Foundry zrobiło teraz materiał chyba wczoraj, czy dzisiaj rano wstawiło. W ogóle jakieś astronomiczne wyświetlenia to zbiera. No. Ale pokazali właśnie, jak ta gra jest zepsuta na Xboxie Series S. Ale też jest... Choć dobrze działa na PlayStation 5, to jest tak samo zepsuta, bo tam dosłownie psuje też te zapisy gier, więc trudno, przechodzimy do następnych komentarzy.
Też się korumpują.
Z tym Xboxem Series S to będziemy mieć coraz więcej historii, coś czuję, takich różnych.
Na szczęście mamy Kulika doświadczonego.
Ja dużo przeżyję.
Bo często nie chodzimy o to, że są teraz parę gier już zapowiedzianych, które wychodzą na PS5, peceta i dwa Xboxy, nie? Więc ani na PS4. i zaczyna tak troszeczkę, no nie wiem. No.
Tomasz Ignacy, i tak i nie, z jednej strony taki Resident Evil nie potrzebuje spolszczenia, bo fabuła i ogólnie język w tych grach nie jest jakiś wielce skomplikowany. Z drugiej strony nie widzę opcji, aby grać w Red Dead Redemption albo Disco Elysium po angielsku. Te gry mocno skupiają się na fabule i pewne niedopowiedzenia wynikające z błędnej interpretacji własnego tłumaczenia języka obcego może wprowadzić nas w błąd. Dlatego brak polskiej wersji czasem jest minusem. Hmm. A czasem w ogóle mi to nie przeszkadza, co nie zmienia faktu, że jest to aspekt, o którym warto wspomnieć w trakcie recenzji.
Ale z drugiej strony można powiedzieć, że jak sam nie znasz dobrze angielskiego i grasz po angielsku w Disco Elysium, to sam sobie źle tłumaczysz i wtedy jest...
To jest
wiesz, o co mi chodzi, nie?
Nie.
Znaczy, sam czytasz po angielsku, no. Czegoś nie rozumiesz i coś źle do ciebie trafia przez to, ale ty nie zauważasz, wiesz.
No i...
Bo nie znasz angielskiego, więc o, ale fajne, ale nie zrozumiałeś dobrze tego, co jest w grze po angielsku.
W sensie zrozumiałeś i myślałeś, że to jest
miał,
okej.
Bo ktoś tu miał zarzut, że no, tłumaczenie może być złe w grach takich jak Disco Elysium, bo tłumacz źle przetłumaczy.
Nie, no, ja rozumiem, tylko...
Jakby...
Tylko, że tłumacz, jakby to jest jakby nieporównywalne, nie? Jego zadaniem jest zrobić to tak, żeby było w porządku.
No właśnie, zazwyczaj jak są takie gry
z polotem
już...
i też, żeby przekładało się kulturowo na nasz język.
Takie głupie błędy często się trafiają właśnie w grach, które mają mało tekstu, w których tłumaczenie jest nieistotne. Właśnie, nie wiem, w Monster Hunterach, czy w tym Street Fighterze.
Wrzucają do spreadsheeta listę słów i są przetłumaczane jedno po drugim tak, słowo.
Jeszcze dwa krótkie.
Nawet jest, nawet w Street Fighterze na przykład jest, jak wygrasz grę, to jest Ken wygrana, a nie wygrał, nie? Tylko Ken wygrana.
A wiesz, co jest w Golumie? Open the door.
Wow.
A wszystko to, jest po polsku.
To warto.
Michał Wierzba. Myślę, że w grze nastawionej na eksplorację to chyba nie jest wielki problem. Poza tym Switch w Polsce to bardzo niszowa konsola. Już nie. Jak na starcie.
Myślę,
było,
że gdyby
było
bardzo niszowa, to nie byłoby właśnie takich wielkich reklam, na przykład outdoorowych w
pewnie
tych większych miastach.
Coś wspomnicie o PlayStation Showcase, no był cały odcinek, więc ciekawi mnie ten Phantom Blade Zero, Spider, wiadomo, że ogrywany na premierę będzie.
A za tydzień
chyba
co to będzie?
Pierwszy raz zagram w Finala, no i Ghost Runnera 2. No o tym już mówiliśmy, tak więc zapraszamy do ostatniego odcinka.
Do tego, którego teraz słuchasz. Nie.
Słuchał.
Poprzedniego.
Mm-hmm. Poprzedniego.
Tak.
Bestia 119. Dla mnie brak polskiej wersji nie jest problemem. Dziwi mnie natomiast to, że od gier, od Nintendo nie wymaga się absolutnie żadnego dubbingu. Ich gry są nieme, a
mają
wszyscy nam tłumaczą, że taki ich urok i folklor i że w sumie nigdy nie było, więc co się czepiacie 10 na 10.
Mają dubbing.
Tak, mają.
Ale to
nie
pełno.
Mają. Nie mają.
No oj, właśnie to jest dziwne, nie? Ale no, nie, czekaj.
Ale ja chcę.
Dobrze, teraz Paweł opowiedz, co grałeś.
A myślałem, że przeczytam sobie Cyborga.
Nie, powiedz nam, co grałeś.
O nie.
Paweł złożył komputer.
Otwieram listę.
Chcesz się pochwalić, jak do mnie dzwoniłeś?
Tak. Nie dzwoniłem nawet do ciebie, tylko no w ogóle nie.
To była dziwna sytuacja.
Idę sobie na spotkanie lubelskiego game devu żwawym krokiem i nagle ktoś mówi: Mateusz. Mówię, ilu to Mateuszów jest, nie? Zwracam się i tu żona koleżanka Agnieszka mówi: Mateusz, telefon do ciebie. Mówię, jak grze wideo, nie?
Halo.
I Paweł się chwali, że składa komputer.
Wow.
I udało się złożyć go? Działa?
Uff. Słuchaj, ja wiem, że
czy
dałem
masz kartę
ci wybór.
Sieciową?
Ja właśnie wiem, że dałem ci wybór, nie?
Ogólnie, ja nie mówię, to ty teraz decydujesz.
Wybór polegał na tym, że albo pochwalisz się tym, po co do ciebie zadzwoniłem, albo postawię ci coś tego. I ty wybrałeś, jak przystało na kogoś z marską wątrobą.
To drugie.
Natomiast
dlatego nie tłumaczę. Ja, tylko
ja myślę, że możesz. Albo ja to powiem. No, cały dzień siedzę. Największy pececiarz naszej redakcji, tak? Ten, co siedzi i gada i narzeka i taki ten przemądrzały wiecznie jest, nie? I czego mogłem zapomnieć przy składaniu nowego kompa? Nie, zainstalowanie sterowników. Znaczy, czyli przez to karty sieciowej nie wykrywało mi takiej, która łapie...
A, że na USB, że umieś,
tak,
o to chodzi. Okay,
nie,
to
chodzi o to, że tej, która łapie...
Nie działało,
a nie łapie kabla.
Chodzi mi o to, żeby mieć to gdzieś na USB.
Nie ma internetu po prostu.
Nie, musi być na USB. To wszystko jest na płycie głównej. Masz jakby takie sterowniki, jakby to nie jest tak, że...
Bo ja zawsze coś zgrywam, jak
głupi. Masz nowego kompa, to musisz coś zgrywać i tak dalej. To masz wszystko od razu w BIOSie i tak dalej. Natomiast w BIOSie trzeba było po prostu kliknąć, żeby to się automatycznie update'owało, a to nie było oznaczone. I tak już miałem trochę tak paniki z godzinę szukając, co tam mogło pójść nie tak. W końcu sobie myślę, Jezu, czy ja kupiłem kompakt, który z jakiegoś powodu, jakiegoś dziwnego, nie wiem, może to jest jakaś specjalna płyta główna, która akurat nie ma tego,
która nie
karty sieciowej wewnętrznej, tylko zewnętrzną, taką tą jedną, co mam? Niemożliwe.
Nie, no przecież...
Nie, ona jest jakby wbudowana, także wszystko działa, tylko po prostu zapomniałem o czymś tak podstawowym jak sterowniki, tak? Znaczy sprawdzić przede wszystkim je, no bo to, że to nie było automatycznie kliknięte, żeby to się robiło, no to już nie mówię, że to moja wina, chociaż pewnie moja też. Ale tak powinno być już w domyśle. Dobra.
Pan od konsoli wyjaśnił.
Tak. Pograłem sobie w gry.
Ładny ten cyberpunk?
No ładny, tak, bo musiałem zainstalować parę gier tak, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda i działa.
No tak.
No cyberpunk działa bajecznie w tych 120 klatkach, powiem wam, na najwyższych ustawieniach.
A grasz w tym DLSS?
No DLSS używam, bo właśnie bez tego jest tam chyba około 100, czasami mniej nawet.
Ale masz też ekran Crusadera, tak?
Tak. Ja miałem monitor taki z 144 Hz już, nie? Jakby więc i też
PC nie, for life.
Plus warto zaznaczyć, że nie gram w 4K, nie? No bo gram sobie w tym 1440p i to mi wystarczy, chociaż 4K też jest fajne, ale dużo żre zasobów, więc uznałem, że wolę w 120 klatkach niż w 60. Chociaż jest tam ten tryb w ogóle w cyberpunku, overdrive to się nazywa, czegoś tak? Czy to jest tryb tego, jak ma działać ray tracing. I tam jeszcze oni mają jakieś eksperymentalne funkcje, że oni ostrzegają, że w ogóle tego, że jakieś... To są jakieś nowe, które teraz jeszcze później zostały dodane, tak? I ja nie widzę wielkiej różnicy, jak je uruchamiam, poza tym, jak chodzi, bo to spada tam do tych 60 bardziej, nie?
Bo nie widać w jednej lokacji różnicy i tyle.
Znaczy, ja myślę, że tam widać to, jakbym zrobił jakieś takie porównanie, wiesz, side by side, nie? No. Ale bez tego też ta gra ładna jest, chociaż ta gra stoi oświetleniem, bo tak z bliska wiele rzeczy to tak już nie? No. Ale na pewno okay. Oświetlenie i taka kompozycja to jest coś, co w tej grze się udało. Natomiast z innych gier, gdzie oświetlenie i kompozycja i w ogóle wystrój świata jest rewelacyjny, w ogóle gra, o której... Znaczy ludzie mówią, że ona jest ładna, ale nie wiem, czy jest tak wymieniana, jak się mówiło, najładniejsza gra, jak grałem, Red Dead 2.
Tak.
Prześliczna jest ta gra i sobie ją zainstalowałem, żeby sobie popatrzeć na widoczki.
Ja ostatnio wróciłem do online na chwilę, potem zobaczyłem, ile trzeba robić, żeby w ogóle zarabiać tam złoto, które jest potrzebne, żeby mógł zacząć karierę jakąś i odinstalowałem.
No nie ma co się
ale obawić. Piękny jest, tak, to jest świetny.
Prześliczny jest i też singlowo to dalej jest taka gierka, że można siąść sobie, właśnie dziwi mnie, bo to jest taka gra, że można w nią grać z doskoku. Tam jest tyle fajnych tych małych, randomowych eventów, że sobie wchodzę do gry, robię tej, mam w nosie fabułę, latam sobie po mapie, trafiam na jakieś dziwactwa i się dobrze bawię, albo spędzam pół dnia udając jakiegoś tam bandytę w górach i polują na mnie łowcy nagród.
Bo to jest dlatego, że nie masz tego rozwoju postaci na zasadzie, że nie możesz sobie gdzieś pojechać, bo masz ze sobą broń czy coś takiego.
Tak, oczywiście w RPG-ach to wiadomo, że to jest zrozumiałe, ale właśnie tak jak to, co mówisz, to jest bardzo denerwujące, jeżeli gra wyraźnie nie jest RPG-em, na przykład jakiś Far Cry, tak?
Tak. No.
I tworzy jakieś poziomy broni, które później wpływają na to, że idziesz gdzieś i po prostu źle się bawisz.
Ale w tym online właśnie jedna fajna rzecz, co sobie gdzieś jechałem i w ogóle jesteś takim podstawowym kolesiem, który miał sobie tylko ogrodniczki i pod tym goły. I burza się zaczynała i na przykład efekty pogodowe też są najładniejsze w Red Deadzie, nie ma nigdzie ładniej zrobionych.
Tak, chmury w ogóle, tak, jak się burza skyboxy, zaczyna, to jest...
No, masakra, pięknie to wygląda.
Prześliczne i w ogóle tereny, bo tak jakby w zależności od tego, gdzie jesteś, to naprawdę wygląda, jesteś zdziwiony, że to jest ciągle ta sama mapa, nie? Jak masz tranzycję z tych równin takich, gdzie są te skały takie wystające, powiedzmy gdzieś tam za Valentine. No. Jeżeli stamtąd trafiasz w góry, które są ośnieżone, trafiasz w jakieś bagna tam w ogóle, to tam w ogóle inne oświetlenie, to wolumetryczne światło gdzieś tam się przebijające. No i tak ogólnie ładnie chodziła mi nawet na tym starym kompie. Ona jest dosyć dobrze zoptymalizowana. To jest jeden z tych portów, co się udał.
No bo to już jednak ma, oryginał ma już sporo lat, nie?
Tak, ja teraz chyba teraz to was sobie ogarnę jedynkę na PC-cie. Zobaczę jak tam, nie wiem czy to już nie naprawili tego, mam nadzieję, że nie, no bo chodzi o to, żeby wiesz, zmierzyć się. No i oczywiście ostatnio co zrobiłem, znaczy ostatnio, tam jeszcze popróbowałem różnych gier, Apexa na przykład. Fajnie się gra w Apexa, jak tak, on też świetnie chodził, jak każda sieciowa gra, ale...
RTX.
Nie. To jest dobry pomysł. Muszę to sprawdzić. Minecraft
RTX, Quake 2 RTX, ale jest spoko podobno.
Na pewno odpaliłem oba jacka i zacząłem modować New Vegas. Przepraszam wszystkich.
Czytam dalej komentarz. Ale...
Nie, czekaj, wróć.
Czy działa już komentarz Atomic Warfare? Znaczy, mod Atomic Warfare?
Porzuciłem to na cześć, na rzecz, przepraszam. Bardzo podobnej rzeczy, tylko w New Vegas, tak jakby. Tylko, że to jest na bazie tego moda, co New Vegas łączy się z trójką, że jakby masz dwa światy.
Jezu.
I masz, wiesz, jakieś krwawienie, ale jakieś
stop,
takie
ale
rzeczy.
Do czwórki?
Do New Vegas i
trójki.
New Vegas. Tak. Do czwórki co, ten też takie jakby listy, ale to szczerze, czwórka ma najmniejszy wybór jakby w porównaniu z tymi dwoma właśnie, ze Skyrimem i z New Vegas, jeżeli chodzi o takie listy. No do Skyrima to jest tak naprawdę, ja w ogóle zobaczyłem te takie listy teraz takie high-endowe, takie, że no ściągasz listę modów i wiesz, że to będzie, wiesz, największy, to na przykład 500 gigabajtów.
Okej. Okay, i tak mam gry w czerwcu, nie ważne.
Na szczęście mam teraz 2 terabajty tego SSD, to sobie mogę trochę poinstalować, ale powiem wam, że zdążyłem bardzo szybko sprawić, że tam pasek już pokazuje chyba ze 400 giga wolnego, czy 300.
Pięknie.
Rozprawka Cyborka. Witam serdecznie. Polonizacja to temat rzeka, który cały czas jest poruszany i budzi emocje. Przypomnieliście mi, że w 2016 roku napisałem bloga Polska wersja językowa, przekleństwo, zbawienie czy obowiązek. I zrodziła się potężna dyskusja na ponad 140 komentarzy. O dziwo zdarzyły się osoby, które wprost deklarowały, że bez wersji polskiej po prostu nie kupią gry. Bardzo skrajna decyzja, ale szanuję takie podejście. Nie zabrakło także takich opinii, że tylko nieuki czy lenie w tych czasach nie nauczyli się języka. Moim zdaniem problemem nie jest to, że ludzie nie znają języków w ogóle, tylko że nie znają ich na takim poziomie, aby komfortowo grać i wyłapywać wszelkie smaczki. Drugim aspektem jest to, że gra grze nie jest równa. W jednej podstawy wystarczą, a w innej jak zaczną poruszać teorie względności, tematykę polityczną, czy nawijać wierszem w staroangielskim niczym Szekspir, to pojawi się naprawdę spory problem nawet dla osób zaawansowanych. Poza tym nabijanie się, że jesteśmy językowymi nieukami, mnie bawi, patrząc na to, że niemiecki, francuski czy włoski jest praktycznie w każdej grze. A oprócz Włochów, to przypominam o aferze z Dying Light 2, o której chyba mówiłem zresztą, w której włoscy gracze zaczęli bombardować Sony tylko dlatego, że gra nie posiadała dubbingu, a tylko włoskie napisy. U nas raczej same napisy byłyby przyjęte pozytywnie, a tam to obraza i potwarz dla włoskiego klienta, że zabrakło dubbingu. No i przechodzimy do najważniejszego, czyli szacunku do klienta. Jako że za gry płacimy znacznie więcej w stosunku do zarobków niż Niemiec czy Francuz, to wydaje mi się, że mamy prawo wymagać, aby produkt był dostosowany do naszego rynku. Oczywiście mam na myśli gry wysokobudżetowe, dla których zrobienie takiej lokalizacji to promil w stosunku do całych kosztów produkcji. Reasumując mój długi wywód, jestem zdania, że gry powinny być polonizowane przynajmniej w formie napisów, oczywiście z możliwością wyboru języka angielskiego, aby każdy był zadowolony. Natomiast ja osobiście nie odejmuję grze oceny za brak języka, ponieważ ocena gry to ocena pracy producenta, który raczej domyślnie pracuje po angielsku, a inne języki są dodawane przez wydawcę. Skoro oceniam lata pracy dewelopera, to moim zdaniem jest to trochę niesprawiedliwie obniżać ocenę owocu ich pracy za to, że krawieciarze, którzy są nad nimi, bądź sami wydawcy uznali, że polonizacja jest nieopłacalna. Warto podkreślić to, że produkt nie jest dostosowany do naszego rynku, a samej oceny bym z tego powodu nie zmieniał. PS, w moim blogu zrobiłem ankietę, polska wersja językowa to i ponad 600 respondentów odpowiedziało chyba i wyniki były następujące. Przekleństwo 16%, zbawienie 11%, obowiązek 73%. Wow. Ciekawe, czy na przestrzeni tych 7 lat wyniki bardzo by się różniły. Pozdrawiam. Myślę, że nie.
Chyba tak
ja
same.
Tylko dodam, nie wiem, czy...
Bo Polacy za dobrze znają angielski, dlatego wydawcy nie
anegdotyczny, prawdziwy i tak dalej.
No bo Francja czy Włochy tam w ogóle często bardzo
no
trudno.
Tak.
Więc...
No mówiłem, ciekawe. Jakby 20-30% społeczeństwa włoskiego zna angielski, a w Polsce to jest co najmniej połowa. No. Polski zna język angielski.
Za mądrzy
w jakimś
jesteśmy.
Tam po prostu stopniu. Nie wiem, czy to jest prawdą, może ty będziesz wiedział, bo bardziej siedzisz w tym temacie, ale chyba na Steamie, jeśli chcesz wydać grę na rynek turecki, to musisz mieć lokalizację turecką.
Powtórz jeszcze raz.
Jeśli chcesz na Steamie wydać grę na rynek turecki, to musisz mieć lokalizację turecką.
Z tym się nie spotkałem i wydaje mi się, że to znaczy...
I lepiej na przykład, niektórzy mówią, że lepiej w sumie nie wydawać w Turcji, bo tak na tym spotkaniu Big Devu słyszałem. Wydawać w Turcji w ogóle gry, bo tam nie doceniają i zawsze bombardują ocenami, bo jak nie ma języka tureckiego, tak, to wtedy oni nie grają.
Znaczy w ogóle jakby w Steam... Ja mogę się wypowiedzieć co do wyników steamowych, jeżeli chodzi o sprzedaż i tak dalej, to tam...
Plus
gry,
tam oczywiście
mają...
musisz taniej sprzedawać,
no
nie?
Tak, ale gry, które... Nie musisz taniej, ale gry, które mają samą stronę na Steamie w języku lokalnym, to mają znacznie, znacznie większe wyświetlenia na rynku danym niż jakby to był jeden, powiedzmy, jedna wersja steamowej strony po angielsku, nie? Bo to i to algorytmy jakoś tam działają i to też... rozklikuje się szybciej.
Ale dawaj tak patriotycznie zrobimy inicjatywę, że jak chcesz wydać w Polsce grę, muszą być co najmniej napisy. A jak nie, to wypad.
Tak. I wrócimy do tego tematu, co mieliśmy chyba z rok temu, że trzeba by używać w tekstach o grach wideo polskich ekwiwalentów jakichś słów, czyli... Tak.
Próbowaliśmy to przynajmniej.
Tak,
ja
to ty próbowałeś.
No, że nie gameplay, ale teraz, rozgrywka.
Ale
jest.
Widzę na przykład, że Hearts of Iron 4 nie ma tureckiego i ludzie pytają czemu nie, więc a jest na Steam. No,
ale jesteś jako zalogowany jako tureckie konto? O,
nie, miałeś. Ktoś pyta na forum tej gry, dlaczego nie ma tureckiego. Aha. To domyślam się, że...
No to może wie o istnieniu gry i chciałby pograć, a nie,
nie na
ma
forum
języka.
Steama w sensie. Znaczy, wiesz, czyli musi
stary,
być gra na
niezależnie
Steam.
W jakim kraju jesteś, to ci się wyświetli gra, chyba okay. Że w twoim kraju na przykład jest blokada ze względu tak. Na to, że gra zawiera jakieś treści, które są niedozwolone, na przykład w Niemczech jesteś, nie?
Obrażają tego prezydenta.
No, czytaj. Indrynhil.
Indrynhil. Ja podejdę do tego pytania z innej strony. Moim zdaniem oceny numeryczne nie mają sensu w ogóle. Tak jest. Uh-huh. Bo nic nam o grze nie mówią. Co ma oznaczać 10 na 10? Jaka jest różnica między 8 na 10 a 9 na 10? Czy Zelda może być 10 na 10, skoro fizyka zniszczeń w samochodach w ogóle nie istnieje? Okej. Okay. Jest pamiętając o tym, że nie możemy zrobić backflipa na desce. Możemy zrobić w Zeldzie backflipa, tylko na tarczy, jak się ślizgasz. Czasem na audycjach dyskutujecie kilka minut o tym, czy grze dać 9 czy 9,5, a w tym czasie można przecież powiedzieć o rzeczach, które faktycznie są ważne, jak to, czy w grze jest dostępny język polski. Pytania w ogóle by nie było, gdybyście powiedzieli, gra jest świetna, coś tam gameplay, coś tam grafika, coś tam klimat, ale nie ma języka polskiego. Wtedy my jako widzowie sami sobie odpowiemy, czy to minus, czy coś, co nie ma dla nas znaczenia.
To tam zawsze mówimy, jaka jest. No. Przynajmniej jak ja uczestniczę w recenzji, zawsze mówię, jaki jest język.
Tak, ludzie są leniwi i wolą rzucać okiem na cyferkę, niż przeczytać nawet krótką zajawkę. Mhm. Wiem, ale panowie jako dziennikarze powinni celować wyżej. Ja to na kanale M. Zdanowicz nie mam ocen. Zapraszam.
To w ogóle to jest taki paradoks, bo z jednej strony, no tak fajnie, ja też bym chciał nie wystawiać ocen. Tak jak w kinie wederze robimy, każdy czwartek o 20 w Radio Free.
Tylko nie w ten, bo Boże Ciało.
A, tak? To nie robimy?
No.
A ja bym zrobił.
No to...
Zrecenzujcie Boże Ciało!
Już było.
Dobra, niemniej, jakby z jednej strony, no fajnie, też byśmy chcieli nie wystawiać, ale z drugiej strony dużo ludzi, jak ci, co sprawdzają tylko po ocenie, no to liczą na to, że będzie ocena. I jak nie ma oceny, na przykład jak są na Metacriticu oceny, tak, różnych redakcji, czy z różnych stron, tak, czy na OpenCriticu, to masz ocena i tam na dole są jakieś redakcje, które nie wystawiają, na przykład Eurogamer, czy
no właśnie, a propos Eurogamera, nie wystawał, już wydają.
Już wystawiają Eurogamera.
Okej, okay, no
jakby
to właśnie.
To jest dowód na to,
polski,
że
polski Eurogamer wrócił i angielski też wrócił.
Podejrzewam, że no to i to pewnie wychodzi właśnie stąd, że na takich agregatorach mniej wyświetla. No tak, bo klikalność też z agregatorów często idzie,
tak.
Które... No. Nie wyświetlają was wysoko,
tak, ale w radiu to nie ma znaczenia w sumie u nas na przykład.
Król Sucharów.
Jak to nie? Czy mamy ocenę?
Trzeba się zapisać po prostu do...
Nie, chodzi o to, czy to ma znaczenie dla naszych słuchaczy, że my wystawiamy ocenę albo nie wystawiamy oceny. Wydaje mi się, że tak...
Możemy o to kiedyś zapytać. Nie dzisiaj. Tak. Bo dzisiaj
zrobimy ankietę.
Dzisiaj już mam pytanie. Ale w czasie, może da się ankietę na Spotify zrobić?
Da się.
A na YouTube?
Nie da się.
Na jako... społecznościowej, tak?
Tak, no
tak.
W poście.
Dobra, to zrobimy i tu i tam.
Ja robię dużo ankiet często na MZ.
Król Sucharów.
Jak tam idą ankiety?
Mogę przeczytać komentarz? Niebezpiecznie jest iść samemu, weźcie ten komentarz. Zabrzmie trochę jak fanboy czerwonych, ale co mi tam? Zelda Totk to chyba najlepszy tytuł, w jaki grałem od bardzo dawna. Po pierwsze, przewyższa Botw pod każdym względem do tego stopnia, że tak wygląda jak demo przy sequelu. Po drugie, jest to gra, która śmiga i nie crashuje się na premierę. Wygląda bardzo ładnie, a chodzi na 8-letnim kalkulatorze. Po trzecie, w ogóle Gollum ma wyjść na Switcha. Chcę zagrać. Po trzecie, ta gra wzbudziła we mnie na nowo radość z gier stawiających na rozgrywkę. eksplorację, a nie na podnoszenie przedmiotów trójkątem. Czy brak polskiej wersji językowej obniży ocenę, a czy polska wersja Golluma sprawia, że gra jest lepsza? Minimalnie. Ja za dzieciaka musiałem ogrywać stare planszówki LucasArtsu bez internetu i języka polskiego. To trochę jak w Monty Pythonie, a moi rodzice mieszkali na środku jeziora i też było fajnie.
Ja musiałem... Skoro do sąsiadów po słownik 5 km bez butów iść, żeby przetłumaczyć grę. Pamiętam.
Skoro ja te 30 lat temu dałem radę, to gówniaki z dostępem do neta też sobie poradzą. PS, jaki jest ulubiony miesiąc Golluma? My Precious. PS2, jaki jest ulubiony zespół Księżniczki Zeldy? Linkin Park. Jak zwykle super robota, boomerskie XZ dla was.
Dziękuję.
I
Matko Jezu. Boska, ile tego jest?
Papi Wolf.
Jeszcze doszły.
No trzy są.
Coś...
Trzy.
Dobre pytanie chyba
Papi Wolf. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, do kogo jest skierowana gra. Większość osób 16+ nie ma problemu z językiem angielskim, jednak takie 8-letnie dziecko nie zrozumie nic. No, już się uczą od 6 roku życia. Kolejną kwestią jest epoka języka, bo ciężko idealnie przetłumaczyć taki 18-wieczny angielski, ale też jeszcze ciężej zrozumieć go, także ciężko powiedzieć, czy gra zasługuje na 10, czy nie. PS, jest to mój drugi komentarz ever, dlatego przepraszam, ale nadrabiam was oraz GNM pracy na nockach jesteście najlepsi i cieszę się, że trafiłem na wasz kanał. Bardzo nam miło.
Tylko nie słuchaj tych za starych plusów, bo tam...
Śmieszne są. Jak chcesz się pośmiać, to śmiało. Jakub Hutny. Trudno powiedzieć, choć od dłuższego czasu w gamingowym świecie skala ocen zamyka się w 8 do 10, więc obniżanie o 1 oceny za brak polskiej wersji praktycznie czyni ją przeciętną. To prawda. Takie słówko wstępu do patologii oceń, bo to temat rzeka. Co do samej polonizacji, to z jednej strony mam sentyment do gier z dzieciństwa, wydawanych z polskimi dialogami, nagranymi przez uznanych aktorów, ale z drugiej to nie dotyczy chyba tylko samej lokalizacji, a ogólnie wysokiej jakości wydawane gier z ciekawymi instrukcjami, dodatkami i tak dalej. Natomiast obecnie nawet gdy gry mają polski dubbing, to najczęściej gram w opcję angielski dubbing plus polskie napisy. To oczywiście też zależy od gry. Przykładowo w tym momencie ogrywam GTA 4 i Red Dead Redemption 1 na Xboxie Series X, które nie mają polskiej wersji, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Tu pozdrawiam Pawła, który wspominał o ulepszonych wydaniach tych gier na Xboxie Series X podczas podcastu, czym zachęcił mnie do ponownego zakupu tej konsoli i powrotu do wspomnianych gier.
To ja chyba.
Znaczy Paweł Typiek na audycji.
Albo Paweł Typiek na audycji.
Po drugiej stronie są gry bardziej złożone typu Europa Universalis 4 czy jak to?
Hearts of Iron
4, które nie mają polskich napisów i normalnie w świecie po używaniu przez pół dnia angielskiego w pracy nie chce mi się męczyć i czytać tych ścian tekstu, dlatego sporo zależy od typu gry.
Dziękujemy. I tak, słuszny komentarz. Ostatni komentarz teraz, to nie jest koniec podcastu. Zostajemy, tu mamy temat.
Dopiero zaczynamy.
Ja mam kolejne komentarze. Tomek, dobrze, że na YouTubie mają tą czasówkę, mogą sobie przewinąć, prawda?
W ogóle, ja tylko dodam tak off-topicowo.
No.
Ja bardzo doceniam długie komentarze i że można się podzielić tym wszystkim.
Ale będziemy musieli wprowadzić zmiany, a nie długo.
Tak, że skupimy się, że można tylko komentować pod Spotify, bo tam jest 200 znaków. Ale każdy może się wypowiedzieć.
Weźcie, nie gadajcie bzdur. Oczywiście sobie chłopaki żartują.
Tak.
Wszyscy zostawiacie komentarze.
Zrobimy ankietę.
Dobra, Tomek OKMF.
Tylko czasami róbcie te spacje, jakby, znaczy rozdzielacie akapity. Nie. Będzie łatwiej.
Tomek OKM, tu nie ma do czego rozdzielać. Tomek OKMF, sprawa jest prosta. Każda gra wydawana na polskim rynku powinna być zlokalizowana.
Tak
czy
jest.
Wyobrażacie sobie film w kinie bez polskiej wersji językowej.
Właśnie.
Jeżeli chcemy, żeby nasze hobby było traktowane poważnie, na równi z inną popkulturą, lokalizacja powinna być czymś oczywistym. Nie ma znaczenia, czy ktoś dobrze posługuje się językiem angielskim, niemieckim czy japońskim. Jestem za tym, żeby Unia Europejska do czegoś się przydała i wydała rozporządzenie, że każda książka, film czy gra musi być zlokalizowana na dany rynek w kraju członkowskim. Inaczej nie będzie mogła być w nim wydana. Osobiście jestem wielkim fanem serii Resident Evil, ale remake Resident Evil 4 kupiłem tylko tydzień po premierze z drugiej ręki. Nie dlatego, że chciałem oszczędzić kilkadziesiąt złotych, tylko nie dam zarobić Cenedze i Capcomowi za bezczelne olewanie polskiego fana.
A to nie nigdy... było polskiej wersji?
Nie. Nigdy nie kupiłem, ani nie kupię. Masz w Monster Hunterze Rise polską wersję, ciesz się. Nigdy nie kupiłem, ani nie kupię nowej gry bez polskiej wersji językowej. Nie dlatego, że nie znam angielskiego, ale dla zasady. Gram od ponad 30 lat, czyli tu mamy drugi punkt widzenia i też taki sam wiek, jak tam, bo tam też ktoś pisał 30 lat. I przez ten czas branża poszła do przodu, w Polsce lokalizacje zaczęły pojawiać się regularnie od generacji PS3 i Xbox 360. Dwie generacje dalej powinno to być oczywistą oczywistością. Brak lokalizacji jest tylko i wyłącznie winą graczy, którzy kupują gry bez polskiej wersji językowej. Sam sytuacji nie zmienię, ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że patologii nie wspieram. Oceny oczywiście powinny być obniżane. Powiem więcej, gry bez polskiej wersji językowej nie powinny być w ogóle recenzowane w polskich mediach. Łamiąco i tak, i dalej mamy łamiąco wiadomość, MGS3 będzie zlokalizowany. Cuda, widzisz Capcom, jak dałeś dupę z Residentem. Co do nowej Zeldy, to nie zasługuje na 10 na 10, nie tylko z powodu braku lokalizacji, ale również przez kulawy klatkarz. Jest to winą tylko i wyłącznie Nintendo, który z uporem maniaka nie chce wydać następcy Switcha. Przecież w tym roku 60 klatek i 1080p powinno być standardem, ale nie jest nawet w grach na PS5. Nie rozumiem, dlaczego Nintendo wybacza się więcej, 7-10 dla Zeldy nie. Dobra.
Ale to
przechodzimy dalej.
Nie no, fajny pomysł, wiesz, kazać z góry przez dyrektywę jakąś europejską lokalizować, ale to jest ogólnie rzeź niewiniątek na indygierkach, bo tak, żadna z nich nie będzie mogła tego
można
spełnić.
Można, właśnie ja to wymyśliłem, miałem to powiedzieć, ale dać na przykład price gap. Każda gra powyżej 150 zł.
Już bliżej.
To i to jesteś. Zmusi też część z tych w ogóle wydawców i tak dalej. To dajmy 149, bo nie będziemy robić lokalizacji i tak dalej. I kto wygra? Gracza. Tak czy inaczej.
Ale mamy
rozwiązałeś bęże. A ja teraz sznurówkę.
W ogóle spojrzałem, ile czasu już nagrywamy. Śmiesznie tak, nie?
45 minut.
Bez pierwszego tematu jeszcze. To ja przypomnę tylko, że grajcie w Street Fighter 6, bo jest super. A naszym pierwszym tematem będzie?
Tak, o tym mówiliśmy, ale wydaje mi się, że to... Albo czekaj, nie zacznijmy od tego, tylko zaczniemy, czekajcie, od tego. Bo to nadchodzi i myślę, że to jest ciekawy temat. Możemy trochę podywagować. Tym bardziej, że dostałem zapewnienie, że podobno jest wejściówka. Przynajmniej jedna dla naszej redakcji.
Dostaniemy wejście na Xbox Showcase w Warszawie.
Tak, FanFest.
No ale to samo będzie transmitowane tam.
Ale nadal nie ma w ogóle żadnych informacji, żadnych szczegółów. Gdzie to, od której godziny, do której godziny, nikt nie wie nic.
A to już w niedzielę, nie?
Ale nawet mi jako jakby, no ja mogę podpisać NDA i tak dalej, też nie. Wrócimy niebawem, nie?
Okej, okay, może zapomnieli o nas.
Nie, wydaje mi się, że to jest może tak trzymane bardzo w tajemnicy.
No ale to głupie, tak by już jest, wiesz, to mniej niż tydzień, ludzie chcą jakiś dojazd sobie załatwić czy coś, nie?
No.
Nie, no wiadomo, do Warszawy trzeba dojechać, nie?
No, ale no nie wiem, w każdym razie. No,
Warszawa duża.
W przyszły wtorek będziemy mieć w ogóle też długi podcast, bo są wszystkie konferencje są akurat wyjątkowo się tu trafia, że świat jest łaskawy i są przed naszym nagraniem, są te konferencje wszystkie. No nie, bo się zaczynają od piątku tak naprawdę, czy od czwartku. Czwartek, piątek, sobota, niedziela są najważniejsze.
To jest naprawdę o 18?
Tak, oczywiście. I też Capcom jeszcze zapowiedział, że robi w poniedziałek konferencję, więc bardzo fajnie.
Mhm. Ja też szukam, bo gdzieś
natomiast ten news dotyczy Fable, no bo wszyscy się zastanawiają, w niedzielę jest ten pokaz Xboxa i no tam muszą być tym razem niektóre z tych gier, które zapowiedziano w 2019 czy 20, Avowed i tak dalej.
No nie wiem.
Jedną z tych gier, która miała tylko teaserek CGI było Fable nowe i Xbox wyrzucił niedawno na swojego Twittera krótki filmik z zaproszeniem właśnie na ten showcase i tam jest brokat i współczuję temu, kto to sprząta, bo i tak nie posprząta nigdy, ale w każdym razie to jest takie zaproszenie właśnie na ten showcase, jest brokat i jest muzyka, która łudząco przypomina jeden utwór z Fable.
Tak,
z Fable 1. I to jest takie, no że musi być to Fable na tej konferencji, a jeżeli nie i użyli świadomie takiej muzyki, to jest jakaś totalna pomyłka marketingowo-PR-owa.
Fables i tak dalej, więc to się
dobra,
łączy
no to
z
będzie.
Wszystkim.
Nie ma szans, żeby nie było.
Ja bym chciał, żeby byłoby
nie ma szans, żeby byli niekompetentni.
No nie, jestem ciekaw jak Playground Games sobie w ogóle, jak to będzie takie, że miszmasz im gier po prostu, albo wyścigi może. No, była taka gierka, Fable The Journey.
Naprawdę?
Na Kinecta, jeżeli jechałeś powozem i było Fable.
Było, tak, no, tak.
Fable Journey 2?
Nie.
O Boże. Ale w każdym razie, no, ciekawie będzie zobaczyć
może
takiego.
Może to taki Mario Kart, tylko Xboxowy, wiesz.
Nie sądzę. To będzie taki lightowy, RPG, taki... Uh-huh. No co?
No dobra, ale to...
Open world...
To taki był trochę przyczynek do tego, żeby taki temat, co oczekujecie od tego pokazu, tak?
Czego realistycznie oczekujemy?
Realistycznie. Czy sądzisz, że będą po prostu nowe IP, czy jednak powrót z któregoś IP, które wszyscy oczekują? Na przykład Gearsy 6 będą w końcu
pokazane. Tak, to
pokazane.
Może.
Znaczy ja się nie spodziewałem niczego dużego takiego...
Albo projekt Gotham Racing.
Nie będzie... Ja myślę, że głównym jakby fokusem, tak, tej imprezy nie będzie jakiś duży pokaz czegoś typu właśnie Avowed czy Fable. Avowed czy Fable mogą się pojawić jako właśnie może gameplay, może kolejny zwiastun. Natomiast dla mnie finał na 100% będzie Starfieldowy, bo raz, że Starfield to duża gra, która zaraz wychodzi od nich, a dwa, że Starfield Direct jest zaraz po tym, no ale Direct to jest głębsze wejście w ten. Ja podejrzewam, że pokaz Xboxa się skończy
trailerem.
Starfieldem, tak. No. I wtedy przejdą do tego. Natomiast ja nie widzę, żeby na tym pokazie było coś, co jakby...
Na pewno będą jakieś gry third party. No nie wiem, pewnie będą jakieś dwie gry takie mniejsze, trochę ekskluzywy jakieś na Xboxa. Dodatek do Hi-Fi Rush pewnie będzie zapowiedziany, bo wyciekły już steamowe tam achievementy.
Na falu tego dużo, bo oni lubią mieć te konferencje takie, że tam tak. 20
Natomiast
tytułów.
Natomiast realistycznie nic nie oczekuję, bo...
Chyba mowa była o Killer Instinct kolejnym. Tak, według plotek. Ja też dodam, że tam jeden...
To chyba dawno temu.
Nie, ostatnio. Tam, wiecie, Jason Schreier i tak dalej, wrzuca jakieś tam ciągle rzeczy. I było też, że nie wiem, czy to oficjalnie,
ja chcę,
czy nie,
to było super,
ale jakby... że na tym pokazie Xboxa, bo to będzie tak, godzina 30 na pokazy Xbox i później od razu połączone z tym pół godziny na Starfield Direct, tak, więc tak. Łącznie 2 godziny to ma być. Mają być gry i nic więcej, żadnych dodatkowych remote playów.
Przynajmniej
i tak
to
dalej.
Wiadomo, że nie będzie VR-u, tak? Przynajmniej
oraz, że w ogóle ma nie być CGI, tylko mają być, każda gra ma być z gameplayem lub z gameplayem i cutscenkami, lub jakimiś elementami, jakby w sensie, że jest gameplay, a później kawałek pokażę jakieś CGI, nie? I ma być for the players.
No, jedyną rzeczą, która...
A skąd to usłyszałeś? Właśnie od tego
to on szuka, czy... Ja tylko powiem, że jedyną rzeczą, która jest nierealistyczna, ale bym bardzo chciał, to jest właśnie Avowed gameplay, jak jakiś tam malutki czy cokolwiek.
No nie widzę tego też tam. Oni jeszcze mają przecież tego
Outer
Worlds 2, który wcześniej pewnie wyjdzie, także...
A to inne zespoły robią.
No ale raczej. To nie jest tak, że całkiem zupełnie odcięte od siebie zespoły w innych tych. Oni mają jedną chyba siedzibę, więc wydaje mi się, że to bardziej na tej zasadzie, że teraz głównie się na tym skupiają, potem przepływ ludzi do drugiego projektu, trzeciego i tak dalej.
Projekt.
Tak jak to wygląda w takich...
Może, ale no tak to naprawdę. No Gearsy wydaje mi się, że będą, bo to już czas. A Forza, pewnie będzie Forcy dużo gameplay znowu, bo to przecież wychodzi niedługo niby. I tak naprawdę, no nie wiem, no zobaczymy. Coś tam jeszcze zapowiedzą, że ileś tam gier do Game Passa wpada tego samego dnia co konferencja.
Stalker, tak, wydaje mi się.
Od gameplay ze Stalkera też może być, to prawda, no. Chociaż tam nie wiadomo jak z tymi pracami, nie? Czy tam się za bardzo nie opóźniło.
No był teraz wyciek w ogóle.
A, tak, pamiętam, Stalkerowy.
Znowu, bo to już chyba drugi raz, że tam im się ktoś włamał. Ja to w ogóle nie czekam, bo 3 godziny po Xbox Game Showcase i godzinę po pewnie Starfield Direct jest PC Gaming Show.
O nie.
I nie mogę się doczekać, co tam zobaczę. Nie oglądałem tego chyba w sumie, odkąd Banner Lorda przestali tam pokazywać.
A to jest taki, tego się nie da oglądać na żywo. To trzeba być pijanym mocno.
Nie.
Oglądałeś to niedawno, powtórz sobie, wiesz, usiądź i obejrzyj PC Gaming Show.
Nie wiem, czy rok temu nie było takie fajne, ale nie, no kiedyś nie. Było fajne.
Ja czekam na
Devolver. To jest w ogóle fajne, bo oni tam rozmawiają z twórcami, no. Wiesz, to jest taki program.
Tak, przychodzi prezeska AMD i rozmawiają 10 minut też.
No i ekstra.
Super sprawa. Natomiast ja czekam na Devolver Direct też, bo oni zawsze mają tam dwie parę. Znaczy, nie na samą konferencję, żeby oglądać, już niczego mi się nie chce oglądać na żywo, tylko bardziej o zapowiedzi, które będą, bo oni zawsze mają...
A oni mają właśnie na żywo najgorszą godzinę, bo ja tak w ogóle przedstawię wam, drodzy słuchacze, rozkład jazdy na najbliższe dni. 7 czerwca Guerrilla Collective, czyli Indyki, o 19 w naszym czasie. Tak. 8 w czwartek.
21.
Summer Game Fest o 21, tak?
To i to będzie duże, tak. Tu, to będzie duże. Tu mogą być jakieś bomby ze dwie.
I po tym, 3 godziny później, o północy równo, Devolver Direct. Mhm. Następnie 10, czyli to już jest w sobotę, tak. Wholesome Games, cokolwiek to jest, o 18:00. To takie wiesz, chyba cute, tak, podejrzewam, tak, że tak. Coś indyki, takiego. No. No i Future Game Show, coś, co ja w ogóle nigdy nie rozumiałem, czym się różni od tych Guerrilla Collective i Summer
to
Game.
To jest to samo.
Fest, to też są jakieś bardziej...
To jest to samo.
Tylko... Summer Game Fest to akurat duże gry.
Future Game Show jeszcze wspiera ten serwis Games Radar. To dlatego. To jest troszkę większy, czyli... ale to też raczej indyki.
Ale też dla indyków raczej.
Indyki takie gry... AA i AAA takim trochę mniej popularny AAA.
Okej, okay. No. No, nie pamiętam, co nam się zwykle pokazywało, nie? Ale pewnie będzie, na pewno coś z 1-2 fajne tytuły się na wszystkim znajdą, więc 19-10 wszyscy siadamy przed komputerami czy tam konsolami, nie
już
wiem.
Będzie.
Swoją drogą, a nie, dobra, to nie jest tego samego dnia. Następnego dnia, 11, właśnie mamy Xbox Game Showcase o 19.
Tak.
Potem o 21 chyba, no nie wiem, tuż po zamknięciu jakby Xbox Game Showcase będziemy mieli Starfield Direct.
Tak jest, w niedzielę.
Czyli tylko o Starfieldzie taki dodatek.
No i
PC Gaming Show o 22 też w tą niedzielę, także trzy pokazy w niedzielę oddzielne, o ile Starfield Direct uznajemy za oddzielny. No i 12 w poniedziałek Ubisoft Forward o 19. I ty mówiłeś, że Capcom jeszcze coś miało.
W poniedziałek o 23 czy o 1 nawet, więc to nie będę oglądał na pewno na żywo. Ale tak, w poniedziałku na wtorek będzie w nocy, bo to dziś dosłownie zapowiedzieli. Więc...
Czyli takie staromodne trzy tak naprawdę, bo te same nawet jakoś podobne ramy czasowe.
A Ubisoft kiedy?
12, czyli w poniedziałek o 19.
Czyli wszystko będzie przed plusem, matko boska.
Wszystko przed plusem, a następne pokazy dopiero póki co zapowiedziane w sierpniu, bo tam THQ Nordic widzę.
Gamescom.
Gamescom to oczywiście, że będzie, nie? Ale THQ Nordic jest 10 dni wcześniej, czy nawet 11.
Okej,
także...
mamy coś, mamy źródło.
Znalazłem to. Że czy będzie
Team Dog, to przy ten
xCloud Team Dog, to jest jego handle, więc na pewno jest
4K
w temacie.
Będzie w ogóle transmisja przy 10 klatkach, to jest śmieszne, ale zarazem spoko.
Jak?
No movie trailers, czyli nie będzie żadnego zwiastunu filmu, nie filmowego, i to zakład, że to na tym
tak,
się skończy.
Tak, pewnie to było takie pewnie było
nie
taki
no, ale
to
masz, na przykład tak, że odpowiedzi na PlayStation, tak,
a,
no
dobra,
bo
widzę.
Na przykład w 1080p była transmisja PlayStation,
znaczy,
nie?
Mi chodzi bardziej o to, no movie trailers, że to jest odpowiedź na to Gran Turismo.
No tak, to też, no jakby, że tam będą gry nie tylko, które wyjdą w następnych 12 miesiącach.
A pamiętasz, że chwaliliśmy to, że to jest w sumie fajne rozwiązanie, bo
nie będzie pełnych CGI zwiastunów, będą zawsze in-game footage.
Gdzie jest Hollow Knight mój?
I tak dalej, i tak dalej. To, o czym mówiłem w ogóle zresztą, no, że tam półtorej godziny Xbox Showcase, 30 minut Starfield, i tak dalej.
Jeszcze
tak dalej.
Zaznaczę kolej, że nie ma tweetów, które sudzą oczekiwania.
Dobra, czekaj, ale ja tutaj widzę, że Xbox Showcase, a to jedna godzina, dobra, ja przeczytałem true, że 30 minut się odbędzie, nie. A tam jest 1 hour 30 minut, okej.
Okay. Tak.
30 minutes. No to półtorej godziny plus 30 minut Starfieldka. No nie wiem, coś tam będzie, ale osobiście to czekam, jak mówiłem, na PC Gaming Show i Future Game Show, to są dwa najbardziej ekscytujące pokazy.
A nie czekasz na Ubisoft?
A na Guerrilla Collective? Na Ubisoft, jak pokażą Beyond
Bones.
Good and Evil, to byłoby
Skull
fajne.
Skull and Bones.
Znowu po raz 17 tak. Powstający z grobów.
Nie, na Ubisoftie będzie Avatar na pewno.
Ej, co robi? EA gdzie się pojawia?
Nigdzie. EA powiedziała, że będzie robić tylko już raczej... Dla Direct pojedynczych
takie.
Gier, tak, do pojedynczych gier raczej.
Ubisoft w ogóle opublikował zwiastun zapowiadający Ubisoft Forward i tam oczywiście te wszystkie asasyny będą i tak dalej. Na końcu jest taka płachta złoto-czarna i babka siedzi z telewizorem i pisze i mówi, a co to jest za gra? I jest pokazane, więcej się dowiesz. Tam.
Czyli będzie jedna niespodzianeczka, tak?
Tak, jedna niespodzianka będzie. Oprócz gier, które znamy, w sensie
nie, no
ten
tak
Avatar
pokazują to raczej.
I tak dalej.
Nie, no ten.
No wymienili wszystkie gry.
Beyond Evil 7.
Ale nie wiem, co może czarno-złoty.
Far Cry 7.
Czarno-złoty. Kolor do
no to wiesz,
pasuje?
Far Cry 7 może mieć czarno-złote.
Musiałbyś pokazać to, wiesz, w tle. I w tym czasie mów, Mateusz, czego oczekujesz od Guerrilla Collective?
Od Guerrilla Collective niczego, chyba żeby na przykład zrobili, nie wiem...
Jak podsumowania na
remake Killzone'a, bo Guerrilla Games to robiło. I
ja bym oczekiwał jakiegoś podsumowania na jakiejś stronie, gdzie będę mógł przeczytać, co było na Guerrilla Collective.
A, i jeszcze będzie nowe The Crew w ogóle.
Tak, ale to zapowiedziane było, nie? Tylko teraz pokażę.
Tylko mi się podoba, że w nowym The Crew...
To jest to, co się jeździ
tak,
przez jakby takie mini
całe
stany.
Tylko, że zrezygnowali z tego i będą same Hawaje. Jedna wyspa jakaś tam. Więc rezygnują z tego takiego...
To czym to się będzie wyróżniać? Bo tam system jazdy nie był jakiś...
No nie, właśnie nie. Więc mnie to średnio obchodzi, ale ej. Przynajmniej będzie taki dziwny świat, bo mi się trochę to dziwnie gra, to jeździło po tym, muszę przyznać. Natomiast
no, The Crew, samochody. Assassin's Creed, no i to, tak, cokolwiek to oznacza.
To może oznaczać wszystko dosłownie.
Tak, to jest, ja już wam, to jest ten, anarchokapitalizm.
Bebeskit, w sumie tak, w sumie tak. Natomiast to nie może być żadna gra już zapowiedziana, to faktycznie, nie, bo niektórzy mówią, o, to pewnie ta strzelanka jak z Defiant, ale będzie pewnie jedna nowa zapowiedź i to może być dosłownie nowy Far Cry, moim zdaniem. Wystarczy, że jakiś główny z Wall będzie nosić taki garnitur w takich kolorkach i już masz.
Ja to liczę, że Far Cry 4 zobaczymy. Na
4?
Nie Far Cry, co ja gadam, Crysisa 4. Na...
Ty to w sumie wygląda jak taki nano. Jeffa.
Tak, 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 o tym pomyślałem.
Ale to nie Ubisoft.
Ale na Jeffa może będzie.
No, w sumie.
Bo już jakiś czas nad tym pracują. Mówili, że coś tam już niedługo będą chcieli pokazywać.
A do Hunt Showdown wprowadzą krokodyla, bossa.
To mówimy, że tam nie było krokodyla dotychczas?
Nie.
Na tych podmokłych...
A taki potwór boss, który ma sobie chodzić po mapie.
Dobrze, zakończmy temat Microsoftowo oczekiwaniom tym, że Microsoft przyznał, że może wycofać się z Anglii, jeśli to pomoże mu.
Mamy więcej tych tematów?
Ale ktoś z Microsoftu tak powiedział? Ktoś z Microsoftu tak powiedział oficjalnie?
To jest plan ostateczny.
Ale to, stary, ty dasz nagłówek, bo zobacz, kto tam...
Prezes Microsoftu, Brandon Smith.
No proszę.
Nie, nie, on ma zamiar się spotkać z kimś konkretnym. Tak, no, a co?
Bloomberg.
Skąd twoje? No wiesz, stary, nie wyrywaj mi słów z artykułu.
Proszę niżej przewinąć.
Kontekst jakiś.
Tom Warren to pisał. Tom Warren jest chyba z PC Gamera, z tego co się orientuje. Że Bloomberg donosi, że prezydent Microsoftu spotka się z jakimś tam Jeremy Huntem z UK, żeby swoją frustrację wylać na niego. I Microsoft rozważa ekstremalną opcję wycofania Activision z UK.
Ale to jest oczywiście, dziennikarz. Po pierwsze dziennikarz mówi, a nie ktoś faktycznie znaczy Bloomberg, tego, tak? A po drugie,
nie warto możliwe, zaznaczyć, nierealne.
Że tak, to jest mało realne, nierealne w sumie, ale też, chociaż kto wie, zaraz
ja się okaże, że
ja nie mówię ostatecznie, bo się...
Nierealne.
Chcę, żebyście na niego wszyscy srali za tydzień, jak ucieknął. Natomiast wydaje mi się, że to jest raczej... Jeżeli oni to wypuścili, tą plotkę, to dlatego, żeby jakiś nacisk już był taki, powiedzmy, poza
oczywiście
tymi negocjacjami.
No, tylko dlatego. To jest za duży rynek, poza tym jakby to jest totalnie antykonsumenckie, a Microsoft robi wszystko, że to my lubimy was, nie? I nie.
Dobrze. Tak. Ostatni temat na dziś to, ja wiem, czytacie, polski Bulletstorm dostanie wersję VR. Premiera jeszcze w tym roku.
To ja chciałem powiedzieć.
Za to odpowiedzialne jest studio Incuvo.
Tak. No. Oni robią Green Hell VR też.
Tak, więc oni też są z Polski.
Bulletstorm.
I nawet Adrian Chmielarz powiedział, że jak nigdy nie gra w gry, które stworzył, to w tą grę zagra.
No proszę. Czyli nawet nie testuje Witchfire, jak tworzy?
No jak? W sensie po premierze, nie? No to oni.
Okej, okay, dobrze.
Także taką
właśnie, gdzie jest, pewnie może zobaczymy w końcu datę premiery Witchfire na tych wszystkich konferencjach, bo to już miało wyjść. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć, że fajnie, Bulletstorm VR, ludzie się bardzo jarali, w ogóle zauważyłem, jak był tam ten cały pokaz tych VR-owych gierek.
Ciekawe,
natomiast...
będzie się kopało.
Właśnie będzie się
ludzie,
kopało.
Ludzie mówili, że
powinna
być taki ten kontroler, że nakładka na nogę.
Na stopę,
że
tak.
Możesz kopać.
Znaczy nie, ja wiem, że w gameplayu będzie się
ale
kopało.
Ale nie, pokazują tutaj, że się kopie, tylko nie wiem, ale nie pokazują, jak się to... O, widzisz?
No ale nie, to stary, to ja rozumiem, że jest w taki gameplayowy feature, że
tak,
nie
ale ta noga wygląda tak, jak
potrzebuje.
Ta noga wygląda
jakby
tak, jak taka...
Może...
Tak. Nie, chodzi mi o to, że ta noga, to nie jest noga, tylko jest niebieska, tak jakby duch.
Przezroczysta, tak.
Więc to tak, jakbyś faktycznie kopał. Nie, może ta kamerka wykrywa, że ty nogę szybko wysuwasz. Nie
mam nadzieję, bo to byłoby... Chociaż z drugiej strony pomyśl sobie o graniu w to na dłuższą.
Nieco niebezpieczne.
Z takimi potężnymi kopami w powietrze.
A propos tej gry...
Ale zerwanych mięśni.
Tak. A propos Bulletstorma, to ja zacząłem sobie... Znaczy wróciłem ostatnio do Painkillera, czyli lepszej gry tego samego studia. I pierwszy raz w życiu zagrałem w dodatek, Back from Hell. I tam masz pierwszy rozdział, który się dzieje w sierocińcu i zabijasz dzieci. Demony, którym odpadają głowy, potem się rozpadają na kawałki. Są też dzieci w workach na głowach, które wybuchają.
Czy ty przespałeś? Painkillera? Przecież o to tam chodziło, nie?
Ale dodatek, nie grałem w dodatek. Bo był dodatek do Painkillera Black Edition. Okay. Nie wiem, jak to się nazywało. I nie było takich rzeczy aż tak W sensie
podstawce też były takie hardkorowe, aczkolwiek tam no faktycznie w tym dodatku to już tak.
A tu dosłownie zaczynasz grę i morduj dzieci. Takie okej. Okay. Ale bardzo fajny design postaci, bo potem masz mordercze klauny w drugiej mapce i w ogóle super gra.
Tak, gadamy o tym Painkillerze trochę na boku, ale powiem wam, że do dzisiaj dla mnie to jest taki benchmark.
Tak.
Bo jeżeli w grze widzę broń, która strzela jakimiś kołkami, to pierwsze co sprawdzam, to czy da się nie przybić kogoś do ściany. Jeżeli się nie da, to ta gra oblała test. To i
Bulletstorm też był spoko, ale po jakimś czasie, bo mi się strasznie... Ja pamiętam, jak pierwszy raz próbowałem grać w Bulletstorma, to wyłączyłem, bo ta gra wyszła w tych czasach, kiedy wychodziło dużo filmowych shooterów. I ona się tak wolno zaczyna, że tam czasem sobie kopniesz, ale tak idziesz i gada postać, a ty idziesz. Mhm. I to trwa tylko 10 minut, ale jak na shootera dynamicznego to jest za dużo. I pamiętam, że mnie to
wtedy
zdenerwowało.
Był poważny zdenio. Teraz
ale to, nie, to jest nie, prawda, że... Nie, właśnie zdenio o tym mówi, że to zbyt poważna gra. Ona zbyt chciała...
Ale wtedy zdenio był poważny, dlatego nie wytrzymał 10 minut. Teraz by wytrzymał.
Nie, cały czas mi się nie chce. Ja tego nie przyszedłem nigdy. No, tak samo, a Painkiller się zaczyna, pyk, masz drzwi, idziesz, rozwalasz dzieci. To jest prawdziwa gra wideo. Tak powinno to wyglądać.
To.
Natomiast.
Tylko otwieram drzwi i zabierzeć.
Tak było, nie moja wina.
No dobrze, dobrze.
Gra mnie
ale
zmusiła.
Ja w ogóle w inną stronę chciałem ten temat pociągnąć, bo ta gra wyszła 2011 rok, 12 lat temu.
O Jezu.
Tak więc sporo czasu minęło, ale czy to nie jest sposób na to, jak w miarę tanio w ogóle zrobić coś takiego, że warto mieć VR-a i warto sobie pograć w gry. No bo...
Z tym w miarę tanio to nie wiem.
No ale w sensie w miarę tanio na przykład masz gotową grę. A to jest na pewno dużo
nieprodukcyjnej, tak?
Dużo taniej jest jakby ją dostosować. No oczywiście dużo pracy i tak dalej, ale na pewno dużo taniej niż w ogóle wymyśleć wszystko no i tak dalej. Tak. Tutaj tylko kwestia techniczna. A plus masz markę, która może ta nie jest znana jakoś tylko... super, ale możesz wziąć marki, które są znane, gry, które są znane, które wyszły 10, 12, 15 lat temu i są dobre. I po prostu je przenieść nawet bez ulepszenia grafiki, no bo wiadomo,
że, nie będą tak wymagające.
Że na VR-ze to będzie super działało wtedy, ale no to i brać dobre tytuły, tak? To jest jakby sprawienie, że ja, ty czy inne osoby będą chętne, okej, może zagrałbym VR-a, bo w sumie fajnie by było się dosłownie przenieść do tego świata, który pamiętam i grałem 10 tysięcy razy w Gothica na przykład pierwszego. I pomyśl sobie, zagrać pierwszego Gothica, który jest dostosowany do VR-a, wyciągasz broń i naparzasz ścierwojady.
Tu jeszcze mówisz o przeniesieniu do FPP, to już wiesz, na szkołę jazdy. Ale,
ta gra w ogóle ma tryb FPP, nie wiem, że wiesz, Gothic.
Tak, ma.
Dark Messiah of Might and Magic.
Na przykład.
Ubisoft, dawaj. To kupię sobie VR-a znowu.
Ogólnie mówię, że to jest dobry sposób na... No bo tak to wiesz. No,
czy ja po prostu chcę gier FPP z kopaniem? Bo to i Dark Messiah też kopanie.
Ale to jest proste, fajne. Jakieś dobre gry i znamy.
Tylko też chodzi o to, że trochę... No wiadomo, że jednak VR ma o wiele mniejszą publiczność, więc też jasne, kosztuje mniej zrobić niż Bulletstorm od podstaw, pierwowzór, ale też o wiele gorzej się sprzeda niż Bulletstorm normalny, nie?
Ja nie wiem, czy takie przerzucanie w ogóle gry w takim wieku, szczególnie, wiesz, takiej starszej trochę gry jednak mimo wszystko na środowisko, na VR i tak dalej, czy to jest na pewno takie proste i tanie, jak tak mówimy o tym, nie?
Myślisz, że tak?
Myślę, że nie, chociaż dowiemy się.
A ja myślę, że trochę macie rację oboje. Czyli tak, jestem
No bo też, wiesz, ta gra wygląda jak wyglądają gry na VR-ze.
No właśnie. Dosłownie, jest tak strukturą.
Tak,
jest,
tylko, że pamiętaj, ale mimo wszystko...
Ale struktura jest taka korytarzowa, taka jak wtedy się robiło, nie?
Nie, to pod tym względem tak. Idealna. Jakby. Że, no, chociaż, nie wiem, musieliby chyba, podejrzewam, że fajnie jakby tam faktycznie albo pozwalali w czasie tej fabuły robić jakieś głupie rzeczy sobie, kiedy ktoś do ciebie gada. No. Albo zrobili jakąś sekwencję taką jeszcze na początku, na walankę, nie? I potem sobie wejść w fabułę.
Nie, pod tym względem...
Bo wyobrażam sobie, że wielu fanów VR-u nie byłoby zachwyconych, gdyby rozpoczynają jakąś grę i pierwsze co robią w grze, która się nazywa Bulletstorm, to rozmawiają.
Horizon się zaczyna od 10-minutowego wstępu, gdzie siedzisz po prostu związany na łódce. Horizon ten VR-owy i nic nie robisz. Tylko patrzysz.
No tak, ale to PlayStation, więc to jest gra na PSVR, cinematic, żeby ludzie mogli experience. Się czuć, coś artystycznego przeżywają, bo The Journey im się nie spodobało, było za wolne dla nich.
Tak.
Dobra, dajcie znać, jak sądzicie, czy warto przenosić stare gry do VR-a i tak sprawić, żeby trochę zachęcić odżyły. Ludzi. Nie chodzi o odżycie gier tych, tylko chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do kupowania VR-a, bo wtedy znają gry, bo tam są gry, które znają, tak? mnie to zachęca. Chętnie bym zagrał w Bullet Storma VR.
Grałem. A jak byłby ekskluzywem na Apple VR za 15 tysięcy złotych?
Nie lubię Apple. Nie mam ani telefonu, ani zegarka. Mam komputer.
Wyglądasz na kogoś, kto by używał wszystkiego Apple.
Wiesz, nie powiem. Lubię Apple.
Pracy masz.
Tak mi się kojarzysz trochę.
No mam.
A, bo właśnie może do tego.
Pytanie odcinka zdamy w pytaniu odcinka, bo nie wiem,
pytanie odcinka. Ja mam pytanie odcinka. Wasze oczekiwania względem tego.
Wy nie myślicie przyszłościowo w ogóle. Przecież te konferencje zaczynają się jutro, więc waszym pytaniem odcinka jest napisać po którejś konferencji, co wam się podobało.
Myślę, że wyjątkowo zadamy takie pytanie faktycznie, no, bo wiesz, będziemy...
Ej, Zelda też była do przodu. Wszystko takie są do przodu. Jakby lepsze są takie pytania.
Poczekajcie z pisaniem komentarza do wtorku, do godziny 9 rano.
A, do wtorku,
Tak. Ogólnie we wtorek o 18 będziemy nagrywać kolejny odcinek, więc do tego czasu macie czas, żeby komentować.
Zresztą można edytować komentarze.
A, to też.
Możecie sobie zedytować i napiszcie jedna gra, co zrobiło na was największe wrażenie podczas tych wszystkich pokazów, które teraz są, się zaczynają, będą do przyszłego podcastu naszego.
Piszcie opisy Gaming Show wszyscy. Chcę wiedzieć, co wam się tam podobało.
Fuble. Dobrze, a pytanie tydzień temu brzmiało. Co najbardziej spodobało wam się z pokazu PlayStation Showcase? Kermit napisał, a chyba ta o bieganiu z mieczem, coś tam z Zero w tytule najciekawiej wyglądała, a tak to kiszka straszna. Chodzi o Phantom Blade Zero.
Tak.
Mr. Ostry, gówno to był ten pokaz, a tak to jestem ciekaw Haven i Alana Wake 2. My body is ready.
Moje też. Swoją drogą zwiększyli cenę już Alana Wake'a. Tak. Cyfrową się chwalili, że ten, a potem zwiększyli o 40 zł.
Tak, 259, ale chyba tam THQ naciska, żeby
styl
też było
mniej niż typowa, premiera AAA w PlayStation Store.
Luxus 007, czołem plusiaki. Oglądając showcase, miałem wrażenie, że to pokaz micro, bo takie średniaczki. Ploty głoszą, że Sony nie pokazało wszystkiego i ma jeszcze jakieś asy, może pokażą Slimkę. Tak, takie asy jak przyjęcie CD Projekt Red i te wszystkie bajeranckie te ploteczki, żeby fanboyom PlayStation było miło, że nie, tam będzie jeszcze jeden pokaz.
No będzie, zawsze są dwa. Jesienią pewnie jeszcze będzie, nie?
No, zero. Mam takie wspaniałe gry.
No wiesz, teraz mieli ten moment na ten taki duży pokaz i pokazali jakby swoje duże gry, więc... No. I to był, jakby to nie było aż tak.
To nie był zły pokaz, nie?
To były dobre gry, nie?
Był zły, jeżeli oczekiwałeś nowych ekskluzywów AAA od Sony.
Jeżeli ktoś oczekiwał więcej, to raczej się nie doczeka przez dłuższy czas. Bo to, że we wrześniu, czy tam w październiku sobie zrobił, to YouTube.
Dobra, ja chcę teraz. Gandhi. A my znowu masę komentarzy, ludzie, opowiedzcie.
Ale na szczęście krótkie tym razem.
Gandhi pisze, siemandero, mi podobało się oczywiście Alan Wake 2 i Phantom Blade. Alan, wiadomo, sztos będzie. Phantom Blade, podobały mi się animacje walki i ogólny klimat. Pokaz jak to pokaz. No spoko, pozdro. Alberto pisze, oczywiście nowy Spider-Man, PS, Mateusz Fidut jest głównym bohaterem w Atomic Heart. Okej. Okay.
Proszę o wyjaśnienie.
Sprawdziłbym, ale nie będziemy grać.
Zuzu.pl, ale... słuchawki. Dobra odpowiedź.
Tak.
A
faktycznie był ten earbuds.
Był.
To było cringe. Tom 87. To, że prawie wszystko będzie na moim Series X i prawdopodobnie też większość ląduje w Game Passie. To mu się najbardziej podobało na pokazie PlayStation. Dla mnie pad od Xboxa zawsze był wygodniejszy i nawet do PS4 kupiłem sobie asymetryczny. No, to kwestia przyzwyczajenia z tymi padami.
Surmak.
Mi się podobało to, że prawie nie było gier ekskluzyw od Sony i brak gier od Activision. Brak akcji potwierdza, że przejęcie przez Microsoft coraz bliżej. Tak. Szpakson. Jedynie Spider-Man był jakkolwiek interesujący z gier, które trafią tylko na Playa, ale nie ma się co śmiać, bo to aż o jeden wysokobudżetowy tytuł więcej niż Xbox. Jeszcze nie było pokazu Xboxa, więc uważaj. No i pewnie będzie dopracowany w 100%. No to akurat.
Uważaj, prawda. Może będzie Golumem 2.0. No. Król Sucharów. Mi najbardziej podobało się, że Sony w końcu nie mogło dłużej czekać i sami pokazali Switcha Pro. To prawda.
To jest bardziej Switch... Jakie jest przeciwieństwo Pro?
Series S.
Lite. Tak.
Switch nie Pro.
ZenMax. Jak dla mnie najlepsza była zapowiedź trzeciego MGS-a, chociaż zawiodłem się, bo oczekiwałem zapowiedzi drugiej części Ghost of Tsushima. Właśnie, to jest dziwne, bo było tyle plotek o tym Ghost of Tsushima i nic.
Mają, zapowiedzą już na pewno. Jutro już mają zapowiedź.
Razem z przyjęciem CD Projekt Red.
A propos tego MGS-a, to jest jeszcze ciekawe, bo Konami potwierdziło, że wykorzystają wszystkie linie dialogowe z oryginału nagrania.
Tak.
Więc to jest ciekawe, jak w czyli sensie trochę nie rozumiem.
Może to zrobią jak w tym, jak z tym System Shockiem, że niby takie w stylu retro remake.
Ciekawe. No bo to nie, znaczy, że to no, pewnie nie chyba... będzie Fox Engine, ten ich z MGS5.
Czemu nie Fox Engine?
No bo jak robisz nowe animacje podczas kascenek zupełnie, to musisz naprawdę się postarać, żeby to dopasować do istniejących już chyba.
Albo się nie starasz.
Albo tak.
Albo mają po prostu jakąś dobrą technologię, nie wiem, może ale mi się to bardzo... użyją, tak. Użyją, wiesz czego.
Mi się to bardzo podobało z ich strony, bo powiedzieli, że powróci oryginalna obsada, a potem dodali, no bo użyjemy tych samych po prostu tak. plików.
Ja pamiętam, że się zaczęli ludzie dobijać do Davida Hatera. O, patrz, wracasz, weźcie, nie musisz płakać w rogu.
Tak.
A potem...
Cóż. Adson 22, Alan Wake, to już jesteśmy na YouTubie. Do mnie nie trafił, ale zwiastun kontynuacji jest bardzo klimatyczny. Jako fan Nights in the Woods czekam oczywiście na Revenant Hill, yep. cokolwiek to będzie. Wypatruję też Dragon's Dogma 2 i jestem ciekawy, czy uda się Assassin's Creed Mirage. Mam nadzieję, że tak, bo ma atrakcyjny setting, a rozwleczona Valhalla to była dla mnie najgorsza część całej serii, mimo że uwielbiam Origins i Odyssey.
Jak ja sobie teraz tak w głowie wracam do wszystkich tych trzech dużych asasynów, to Origins mi się najbardziej podobało jednak.
Bo było najmniejsze skalą.
Nie wiem, może też, nie wiem. Może nie, Blackbird był pierwszy, też nie.
Najmniej było tych elementów dodatkowych nawalonych, zapożyczonych z RPG-ów.
Najbardziej tak faktycznie, bo Origins jeszcze nie jest takie, że patrzcie, RPG to jest tak naprawdę.
No właśnie, tam Odyssey... było RPG, dopiero Odyssey już miała trochę mniej tego RPG.
Co, czym ty mówisz?
Origins miał dużo elementów.
Możemy robić się części.
Origins to jest Egipt. Egipt. Najwcześniejsza, pierwsza. No. Miał najwięcej.
Jak najmniej drzewek talentów, jakichś tam wszystkich tych tak, wyborów.
Udawania na levele, że nawet ten podstawowy mobek, jak miał ten sam level co ty, to nagle takie same wyzwanie, a później już trochę...
To jest coś, co wiesz, co się zmieniali. Było w każdej części praktycznie.
Nie, no później
potem
zmieniali
to. Zbalansowali, no. Ale to nie o to chodzi. Wiesz, to jest to, że zły balans, to tak. Ja też uważam, że na przykład tak, Odyssey jest lepszą częścią ogólnie jako gra.
I ma fajniejszy
natomiast,
setting.
Natomiast no, setting też w sumie trochę
Egipt
ciekawszy.
Egipt spoko. Dlatego wszyscy będziemy grać w Total War'a nowego.
Tak. A natomiast jakby, no to jeszcze nie był taki na full up. Nie była próba robienia RPG-a, tylko bez takiej duszy.
Adrian
Salvatore.
Salvatore pisze, oczywiście Spider-Man.
Nice.
Co do reszty, to Dragon's Dogma wygląda interesująco, a Phantom Blade wygląda jak już jakiś czas temu zapowiadane Where Wind Meets albo Project The Perceiver. I raczej u nas się nie przebije.
Tak, Where Wind Meets to jest taka, co ty, jak ty mówiłeś o tym z tą małpą, no. To ja mówiłem, że to jest taka jeszcze druga gra, która też pewnie nigdy się nie pojawi. To jest chyba to, co ta babka na łódkę tak jakby wskoczyła i zaczęła napierdzielać ludzi.
A takie to współczesne, tak, taki cyborg trochę to?
Nie, to takie dobra. Bardziej też takie w stylu, wiesz, Daleki Wschód, chińskie studio, trochę mitologii.
Czytam dalej.
Jakub
Hutny. Mateusz nawołał do pozytywnego przekazu, więc w moim wypadku PlayStation Showcase pomógł mi podjąć ostateczną decyzję o sprzedaży PlayStation 5 i zakupie Xboxa Series X, gdzie ogrywam GTA 4 RDR1. Jest, udało się, w końcu będzie prowizja.
Wojtek kolej w. Zupełnie nic. SM2 był oczywisty, Spider-Man 2 był oczywisty, wygląda jak Spider-Man KM. Mniej pisz skrótami, bo nie wiem, co znaczy SMKM. A reszta to indyki multipla firmy. Multiplatformy. Liczyłem na grę od Bluepoint, na przykład Bloodborne i na nową grę od Naughty Dog i Alyx lub Cyberpunk na VR 2 i kilka gier na UE5, na przykład Ark 1, który wychodzi w sierpniu. Liczyłem też na Fallout 2 do grania sprzętowego, a nie streaming, czyli do na normalny handheld liczyłeś, tak jak Witelba. Inni też. Napisane. I na koniec liczyłem na PS5 Pro, żeby pożegnać granie w 1080p przy 60fps. Mzdanowicz YouTube. Dziękuję. PS. Ja mu płacę za to, że on był napisał. PS. Teraz jest za 50% ceny PSN Hades. Opłaca się czy czekać? O! Naprawdę? To ja a to już stary komentarz. A nie, dwa dni. Bo chciałem sobie zagrać w Hadesa drugi raz, żeby trofea.
Oczywiście, że warto.
Tak, zdecydowanie warto. Ja przepraszam, miałem kupionego Hadesa za własne pieniądze.
Ja też.
Bo tak napisałeś, wy pewnie graliście za darmo.
Wyżej. Weź mi to wyżej. Weź się nie ruszaj. Ja już ci tłumaczę.
My kupujemy
SMKM,
gry.
Moje podejrzenie, słuchajcie, dziennikarstwo śledcze.
Spider-Man coś tam.
Spider-Man, Miles Morales, tylko mu się poślizgnęło i z M na K pojechał, bo to jest już obok siebie.
Może.
To jest prawdziwe bardzo... dziennikarstwo. Tak, tak. Bestia 119. Spokazał najbardziej Alan Wake. Dobrze, że tylko digital, bo niższa cena, a ja akurat kolekcjonuję na PC tylko gry na PC. Wszystkie nowości mam w pudełkach, gier konsolowych nie zbieram. Na nieszczęście podróżowałem.
To jest ironiczne, że kolekcjonuję na PC-cie?
Czego?
Na półce?
Nie wiem, no może lubi, no. Czemu zaczął nie? kiedyś było fajnie mieć.
A dlaczego na PC? Ja nie rozumiem, co, gdzie tu widzisz problem?
No bo dużo gier nie ma pudełka na PC, albo są tylko kody cyfrowe.
No to dlatego ma problem, nie?
A przy to smyda, Spider-Man 2, Alan Wake 2 i Helldivers 2, same dwójki, właśnie. Gdzie są nowe IP? Tomaszy 81, podoba mi się Alan Wake 2, Phantom Blade Zero, Dragon's Dogma 2 i wiadomo Pajączyk 2. Ogólnie to by bardzo słaby showcase. Bardziej to wyglądało na State of Play razy dwa. Miał to być drugi rzut gier na PlayStation 5 od wewnętrznych studiów Sony po tych prawie 3 latach życia tej konsoli, a tu taka żenada. Nawet nie potrafili zapromować Ratchet & Clank Rift Apart na PC, tylko dali zapowiedź kilka dni później. Jaja jakieś. A tak, że taka perła w koronie u Sony, jakim jest Naughty Dog, kompletnie nic nie pokazało, to już chce krwawa. No, ja jestem bardzo zawiedziony, delikatnie bo mówiąc. Pozdrawiam wszystkim. Powiedzieli, że pracują dalej nad...
Przypomnijmy.
Wersją ciekawe, wieloosobową.
Przypomnijmy. Co tam się dzieje w tym Naughty Dog?
Przypomnijmy teraz. Wszystkim. Ciekawe, czy tak działa, że zaraz ludzie będą mieć ASMR, jak mówię, z dwóch stron.
Nie.
W każdym razie chodzi o to, że Bungie przyszło, weszło do Naughty Dog, zobaczyło tą grę multiplayer The Last of Us i powiedziało, co wy odwalacie tutaj, inaczej to robimy. Bo teraz Bungie robią też za takich speców od gier usług w Sony. I były tam informacje, że Bungie weszło, powiedziało nie, że musimy to przerobić, że to inaczej ma wyglądać. I że ta gra teraz podobno nawet zmniejszył się zespół, który robi tą grę multiplayer, The Last of Us. I teraz bardziej się skupia Naughty Dog na jakimś singlu nowym, podobno. Także fajnie, jakby.
Wow. Znaczy ogólnie wspomnieli, że robią przynajmniej 3 gry, bo powiedzieli, że pracują nad nowymi grami, poza tym multiplayerem pracują jeszcze nad nowymi grami w liczbie mnogiej, więc co najmniej dwoma. I jedną z nich wspomnieli, że jest zupełnie nowe IP, tak? To o czym wcześniej mówili. Tak. Może to fantazy, wiesz.
Muszę czytać komentarze. Rafał Pogo. Sony projektuje, jeśli będzie kosztował $100, ale czuję, że będzie 300. Jeśli będzie kosztował 300, to będzie to tylko $100 mniej niż PlayStation 5 Digital.
Dlaczego to ma kosztować $300? Przecież to jest tylko telefon.
Może. Bez funkcji telefonu. No jak kosztuje 1200,
no w sumie tak.
No to musi kosztować 2 koła.
To w sumie są.
To jest telefon stacjonarny, który wygląda jak smartfon.
Muszę czytać dalej. Rindhill. Chyba zwiastun Metal Gear, ale ogólnie nuda straszna. Cyborg. Zdecydowanie największe wrażenie zrobił Alan Wake 2. Jedynka wraz z dodatkami to jedna z najlepszych gier, jaką grałem na Xboxie 360. Klimat i fabuła mocno mnie wciągnęły. Kto by pomyślał, że zleciało już 13 lat, a tym bardziej, że tak długo będzie trzeba czekać na kontynuację. Dwójka wyglądała przepięknie i tak jak zapowiedzieli, będzie już rasowym horrorem, co jeszcze bardziej cieszy. Niestety pomysł, aby nie wydać wysokobudżetowej gry na płycie, uważam za bardzo nietrafiony. Tłumaczenie się, że gra będzie tańsza, może nie jest takie złe, ale podnoszenie ceny preorderów tydzień po tej wypowiedzi to bardzo chamska zagrywka. Tak. Tym bardziej, że Alan Wake nigdy nie był hitem sprzedaży, więc po co jeszcze bardziej irytować graczy, a tym samym ograniczać bazę klientów? Niestety źle to wróży przyszłości marki. Znaczy, jestem ciekawy, czy to tak w dolarach i euro też?
Nie wiem.
Może tylko w polskiej wersji, więc może tutaj chodzi o jakieś przeliczniki, może kursy tak, i te sprawy.
Ale to pewnie, no nie wiem, Epic jest dziwny, no. Może potem przyjdzie jakaś firma zewnętrzna i wyda w pudełku tego Alana.
I ostatni komentarz, Król Sucharów. Witam gang plusiaków. Najbardziej na prezentacji Sony podobało mi się to, że po raz kolejny mogłem się cieszyć z tego, że przesiadłem się na Switcha. Absolutnie nic mnie nie porwało. Spider-Man wygląda spoko, ale nie robi takiego wrażenia jak prezentacja pierwszej części. Pamiętacie dramę
tak,
o Dawgren Kałuż?
Paddlegate, tak.
Reszta gier to multiplatformy, a najlepsza gra prezentacji, czyli Plucky Squire, wychodzi na Switcha.
Mówiłem, że najlepsza.
I gdzie do jasnej cholery jest Naughty Dog? Ile lat będziemy czekać na multi do The Last of Us? Już wszystko powiedzieliśmy. Jak tak dalej pójdzie, to na remake The Last of Us 2 będziemy musieli czekać do 2025 roku. PS, jak nazywa się remake MGS 3 na Pornhubie? Snake Beater. Pomerskie XD dla was i całuski.
To ja na koniec, bo jeszcze mamy minutkę, to ja tylko wspomnę, że a propos tego Ratcheta, który wychodzi na PC-ta, to...
Wróci na M. Zdanowicz, będę go wyłączył to i klanka.
Nie, nieprawda. Natomiast chodzi o to, że naprawdę zagrałem sobie na PS5, bo w ogóle do plusa weszło, więc grajcie w Ratcheta, że dla mnie jest lepszy Ratchet niż Spider-Man. Czy jestem dziwny?
No bo Spider-Man był projektowany pod PlayStation 4.
A nie chodzi mi graficznie, olewać grafikę. Gameplayowo mi się o wiele większą frajdę sprawia mi Ratchet.
Styl gameplayowo był projektowany
pod starą. Stary, a czym się różni gameplayowo gra projektowana na PS5 i PS4? Weź nie z tego jakiejś wielkiej różnicy.
Można.
Nie ma żadnej różnicy. To jakby Spider-Man spokojnie mógłby być projektowany na PS5.
Nie, Spider-Man jest fajny, ale Spider-Man jest taki bardzo trochę...
Szczególnie popatrz sobie na piątkę, jak wygląda. Znaczy dwójkę, jak wygląda.
W Spider-Manie często czułem, że tak gram na automacie mocno. Nie wiem, a tutaj jednak...
Nie no, zgadzam się, że na pewno dla mnie nudny był na przykład pierwszy, a Miles Morales był super i Miles Morales skończyłem, tak? Od razu.
No dobra, ale super, to jakby nie, wracając do tego, wiesz, bo chodzi Mateuszowi głównie o ten gameplay, nie? Że w przypadku Spidermana zawsze czujesz... Znaczy, nigdy nie masz takiego flow po prostu, że odpływasz i sobie grasz w tą grę jak w masełku.
Bo tam idealnie zbalansowali tam elementy platformowe z walką, gdzie masz 12 broni w ogóle w tej grze, co jest w ogóle... To samo to sprawia, że po prostu bardzo fajnie się gra i nie wiem, i te różnorodni wrogowie i w ogóle i tam te... No.
Dobre, już fajne, na siłę fajne. Nie przedłużajmy.
Ja tylko chciałem powiedzieć, bo jak nie pamiętacie, że jest w plusie, to jest w plusie, więc grajcie.
Wszyscy
grajcie.
Wiedzą, dobra, fanboje już grają, daj spokój. Godzina 22.
Wow. 23. Ale będę myśl montażu.
Tak, to był 550... Czekaj, który? Drugi odcinek GM+. I razem z wami byli...
Mateusz Zdanowicz.
Paweł Stachiera
i Mateusz Świdut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!